Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jak pojawiła się pandemia, to w zasadzie zaraz na początku pojawiły się też takie głosy, które były dosyć kontrowersyjne. Głosy, które mówiły, że to jest coś w zasadzie dobrego dla nas, coś, co zmusza nas do refleksji, zatrzymania się, do zmiany w ogóle myślenia. Jednym z takich głosów, który wywołał dużo dyskusji, był głos Edelkort, trendseterki, osoby, która zajmuje się przewidywaniem trendów, która na łamach magazynu Dezen, to był marzec 2020, udzieliła takiego wywiadu i tam dużo właśnie takich słów się pojawiło związanych z tym, że właśnie pandemia jest jakoś czymś pozytywnym dla nas, dla naszej planety. Ona tam w tym wywiadzie mówiła, że ta epidemia koronawirusa doprowadzi do takiej recesji globalnej na niespotykaną skalę, ale ostatecznie jakby pozwoli ludziom przewartościować wartości. Użyła też takich określeń, że masowo wchodzimy do kwarantanny konsumpcji na przykład. To często było takie powielane zdanie w różnych właśnie magazynach, artykułach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też był taki cytat właśnie w wywiadzie, którego udzieliła w tym magazynie, który sobie tutaj wypisałem i chciałbym Ci go przeczytać, bo też w jakiś sposób uzasadnia temat naszej rozmowy. I cytuję. Przez ostatnie kilka lat wprawdzie zauważyliśmy, że aby przetrwać jako gatunek, musimy zmienić nasz styl życia, ale niewiele w tej kwestii zrobiliśmy. Jakbyśmy czekali, aż problem sam się rozwiąże. Teraz umiejętność improwizacji i kreatywność staną się najwyższymi atutami. I coś w tym jest, bo no nie wchodząc w dyskusje wszelakie dotyczące tego, czy te scenariusze przyszłości, które pani Lee Edelkort formułuje, są dobre czy nie są dobre, ale wszyscy, to jest taka rzecz, myślę, oczywista dla nas, doświadczamy jakiejś takiej gwałtownej zmiany, która wywołuje w nas niepewność. Niepewność na różnych bardzo obszarach, o tym dzisiaj dużo się mówi. Też jak mantra powtarzane jest hasło WUKA, żyjemy w czasach WUKA, w czasach, w których doświadczamy mocno tego dynamicznego i takiego nieprzewidywalnego otoczenia biznesowego. To są czasy, które wymagają od liderek, liderów takiej elastyczności, umiejętności szybkiego reagowania na zmiany, na niespotykaną wręcz skalę. Ja zawsze mówię, że o tym się mówiło, już tak od 20 lat bardzo dużo w biznesie, głównie za sprawą zwinnych metod pracy i całej filozofii agile, ale właśnie pandemia i to wszystko, co się od pandemii stało, to co sobie też uświadomiliśmy jako ludzie, spowodowało, że jakby te założenia filozofii agile zostały bardzo mocno podkreślone takim grubym markerem i nie ma już takich dyskusji na temat zasadności tego, tej niepewności, bo jakby życie nas tego uczy cały czas i nam cały czas to pokazuje. Dlatego dzisiaj rozmawiamy właśnie o improwizacji w biznesie, o skutecznej improwizacji w biznesie. Zaprosiłem człowieka, który pracuje jedną nogą jako aktor. Nie wiem, czy się na mnie nie obrazi, jak tak mówię, ale jest aktorem bardzo znanym, utalentowanym, teatralnym aktorem filmowym, telewizyjnym, ale też właśnie ta druga jego noga to jest biznes i współpraca z liderkami, z liderami w różnych organizacjach. Jest trenerem skutecznej improwizacji właśnie teatralnej. O tym wszystkim dzisiaj usłyszycie, ale zanim do tego dojdzie, zanim posłuchacie rozmowy, to mam jeszcze krótkie ogłoszenie, bo już niebawem, za kilka tygodni, 16 kwietnia o godzinie 19 poprowadzę wspólnie z Olą Chrapko, tutaj zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, poprowadzimy wspólnie dla Was webinar, który będzie o tym, jak być liderem, liderką online. Na ten temat będziemy rozmawiać, przygotowaliśmy dla Was sporo narzędzi, sporo strategii, które pokażą Was właśnie, jak taką skuteczność w pracy zdalnej, w przywództwie osiągać. Jeżeli to jest coś, co Cię jakoś interesuje, albo mierzysz się z takimi wyzwaniami, które właśnie są też jakby w Twoim otoczeniu biznesowym, w Twoim otoczeniu takim też codziennym, liderskim, to bardzo serdecznie Cię zapraszam. Pandemia zmieniła zasady gry. Wiele organizacji, wiele zespołów musiało przyzwyczaić się do tych nowych reguł. Szybko okazało się, że ta umiejętność działania online jest teraz kluczowa. To są też pewne nowe wyzwania, z którymi się musimy mierzyć, którym trudno jest sprostać w taki tradycyjny sposób. I o tym wszystkim będziemy rozmawiać. Nie chcę już przedłużać. Zapraszam Cię bardzo serdecznie teraz do mojej rozmowy z Jakubem Snochowskim. Kuba Snochowski, trener skutecznej improwizacji w biznesie, a przede wszystkim chyba aktor, nie wiem czy kolejność jest dobra, jest dzisiaj moim i waszym gościem. Witam cię, Kubo, bardzo serdecznie.
Serdecznie, witam was wszystkich.
Nie przygotowałem się za bardzo do rozmowy. Powiedziałeś, żebym się nie przygotowywał, więc się nie przygotowywałem. Będziemy improwizować. I pierwsze pytanie jest takie, czy do improwizacji w ogóle trzeba się przygotowywać do tego, co robisz?
Tak. Do tego, co robię, widzisz, no, bo to jest moje narzędzie pracy w świecie sztuki, teatru, ale też nie tylko, we wszystkich formatach artystyczno-kreatywnych, w których potrzebne jest mi to narzędzie improwizacji, improwizuję, a w świecie biznesu, do którego zaglądam czasami, też się trzeba przygotować, to jest, i o tym pewnie będziemy mówić, to jest właśnie to pytanie, które tobie teraz zadam, z czym ci się kojarzy improwizacja i tak możesz szeroko powiedzieć, bo wtedy będzie można fajnie wyłowić punkty odniesienia.
Tak jak żeśmy rozmawiali kiedyś, to mnie, ponieważ jakby to jest moje drugie życie, muzyka, jazz, kojarzy się z improwizacją taką jazzową, typowo jazzową. Też ci mogę powiedzieć, dużo jest takich nieporozumień z tym związanych, bo improwizacja kojarzy się ludziom właśnie z taką, tak jak zapytałem trochę przewrotnie o to przygotowywanie się właśnie, że to tak przychodzi muzyk, siada do fortepianu i tak po prostu sobie jak dziecko trochę, wiesz, tak spontanicznie próbuje jakieś dźwięki z tego wydobyć. No i nawet jak, wiesz, jak masz przygotowanie muzyczne, a nie znasz takich zasad i założeń w ogóle improwizacji, na przykład w jazzie, to ci się nie uda tak fajnie improwizować. Będziesz coś próbował robić, ale bez takich, ja to lubię nazywać, że są pewne ramy. To nie jest tak, że tak jak w muzyce klasycznej, nie, że siada pianista i musi od A do Z zagrać wszystko, co jest w nutach. Tylko w jazzie jest tak, że są pewne założenia. Nie? Na przykład takim założeniem jest harmonia utworu. Możesz wszystko, ale jednak harmonia jakby wyznacza ramy tego, co możesz zrobić w ramach jakby tej takich, takiej struktury, czy programiści mówią frameworku na przykład, nie?
To właśnie będziesz ty wrzucał mi te twoje pojęcia. No. Ja będę starał się zrozumieć, albo będziesz tłumaczyć, a ja będę mówić, o, to dokładnie, ja to inaczej trochę nazywam, ale chyba o to samo chodzi. To jest ciekawe, że mówisz o harmonii, bo ostatnio właśnie z byłym klawiszowcem T-Love'u rozmawiałem o harmonii.
W muzyce, czy w ogóle tutaj. W życiu?
Tak, w muzyce, on jest muzykiem, właśnie rozmawialiśmy o, bo moja partnerka zadała mi pytanie, gdzie się może zapisać, żeby zrozumieć muzykę. Mhm. Ona traktuje siebie jako osobę, która nie potrafi śpiewać, na niczym nie gra i fascynuje ją muzyka, uwielbia jej słuchać, ale chciałaby zrozumieć ją. No i tak żeśmy zaczęli od tego właśnie, Michał był, ja też byłem i tak zaczęliśmy, ja też trochę muzykuję.
A na czym?
Wiesz co, no ja mam tutaj, jakbym ci pokazał kamerę, to mam tutaj chyba, nie wiem, z siedem gitar, mam klawisze MIDI, mam całą orkiestrę, wiesz, w moim programie muzycznym, co w ogóle jest pasjonujące. Jest to taki upgrade od czasów lat 90., gdzie nagrywałem z kasety na kasetę i dogrywałem na tej samej gitarze basy, że mogę sobie po prostu inne instrumenty pod klawisze. To jest straszna frajda. Znaczy, wiesz, nie musisz grać, masz całą orkiestrę.
Uważam, że w ogóle ludzie, którzy nie grają, są w jakiś sposób, wiesz, ubożsi od całej reszty. Znaczy, to jest taka rzecz, którą ciężko jest wytłumaczyć, ale jest...
Wiesz co, nie chcę ci teraz, wiesz, podkładać nogi, bo ja a propos impro, w sensie, że też tutaj na te rozmowy tak się przygotowuję, że ramiona otwarte i akceptuję. To tak, to znaczy z tego, co mówisz, pasjonuję się tą muzyką, to znaczy to, wiesz, oddychasz nią. Jak będę się mylił w języku polskim, zawsze mogę powiedzieć, że jestem Czechem, bo jestem Czechem, ale posługuję się językiem polskim. I że że ta muzyka może być na różnych poziomach, nie? Ty używasz instrumentu, ja też używam instrumentu, lubię śpiewać, lubię komponować, nagrywać, a ta muzyczność, też kiedyś może do tego jeszcze wrócę, eksperymentowałem z metodami aktorskimi, kończąc szkołę krakowską, ówczesną PWST, obecnie AST, Akademię Sztuk Teatralnych, a ja kończyłem Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie w 2001 roku, no to czułem się dobrze oporządzony, jeżeli chodzi o teatr tradycyjny, a mnie zawsze ciągnęło też do takiej alterny. I na przykład przez ponad 10 lat kolaborowałem z takim teatrem, nazywa się Song of the Goat Theatre z Wrocławia, Pieśń Kozła. Teatr fizyczny to jest jakiś rodzaj pochodnej Grotowskiego, Staniewskiego też. Oprócz oczywistej muzyki, która gdzieś tam jest, ale też chodzi o na przykład o ruch, że ta muzyczność jest w rozmowie, w emocjonalności, w dramaturgii naszego życia, już teraz tak pójdę bardzo grubo i szeroko, że ona jest na wielu poziomach, nie? Ja się zgadzam absolutnie, wiesz, ja też bym chciał, żeby moje córki, mam w głowie Korczaka, kurde, wiesz, czytam teraz Króla Maciusia I i to jest porażające, jeżeli słuchacze, słuchaczki, kochane, kochani, pamiętacie tylko fragmenty z podstawówki, to proszę wrócić do tej lektury i w ogóle do Korczaka, bo on
całości
jest rzeczywiście cudowny. Tak, no bo tam jest wojna, tam dzieciak jedzie na wojnę, to jest tak bardzo na czasie i też jeżeli macie dzieci, to jest to element, ja to 7-latce moje czytam, gdzie nie trzeba się napinać, zaraz wrócę z tej dygresji, napinać, jak opowiadać o sytuacji, która nas otacza. Mhm. Jest do tego literatura i ona zadaje pytania i wtedy łatwiej odpowiadać, jeżeli mamy bazę literacką. Więc wracając do tego, co ty powiedziałeś, dlaczego tak wskoczyłem, że ta muzyczność jest na wielu poziomach, nie? I potrafimy nawet nieświadomie, co też jest elementem moich szkoleń biznesowych, nie? Ja bardziej jestem od, nie wiem, uświadamiania, pokazywania potencjału, a nie bardziej, nie uczenia. Nie czuję się mistrzem, który pokazuje, co trzeba, tylko bardziej pokazuje, zobacz, jaki masz potencjał, którym się nie zajmowałeś. I ta muzyczność gdzieś cały czas nas otacza. Chcąc, nie chcąc, świadomie, nieświadomie używamy jej. Muzykowanie jest cudowne. Ty kochasz to, tak o tym pięknie opowiadasz. Ja też uwielbiam muzykę. Nie zdążyłem sobie teraz zaśpiewać przed tym spotkaniem, bo byłem w biegu, ale jakby miał jeszcze 5 minut, to bym sobie jeszcze strzelił jakąś piosenkę, nie?
A powiedz, bo tak mnie wypuściłeś trochę i zapytałeś, czym jest dla mnie improwizacja, jak ja ją rozumiem.
Właśnie, wróćmy do tematu.
Właśnie. Czym jest improwizacja? Jak właśnie możemy to zdefiniować, tak żeby nasi słuchacze mieli też jakiś kontekst w ogóle tej rozmowy?
No dobrze, to ja trochę będę sobą i nie sobą. Mhm. I jeżeli coś masz w głowie, ja powiem jedno, jeżeli coś ci przyjdzie, to powiedz drugie, żebyśmy zebrali, powiedzmy, taki obok zrobił, powiedzmy, symulację, zadał pytanie ludziom. No to improwizacja na przykład słyszę, że kojarzy się z fuszerką, z czymś nieprzygotowanym i nie do końca dobrym. Mhm. A tobie co przychodzi do głowy?
No mnie spontaniczność, tak jak powiedziałem wcześniej, że jakoś tak to...
Spontaniczność. Działanie tu i teraz też słyszałem, bo za każdym razem, czy to jest warsztat, który prowadzę, nie wiem, z dzieciakami, z młodzieżą, z seniorami, powiedzmy ten taki artystyczno-teatralny, czy to jest szkolenie, zawsze mnie ciekawi, zawsze pytam o to, nie, z czym to się kojarzy. Bywa różnie. W świecie biznesu bardzo właśnie często słyszę te odpowiedzi in minus, nieprzygotowani, fuszerka, byle jak, coś trzeba z zaskoczenia, raczej taki obłok rzeczy niechcianych, nie? Mm. To znaczy coś mi zaskoczyło, coś się zepsuło, coś się takiego stało i ja muszę teraz coś zrobić. I to nazywa się improwizacja, nie? Niektórzy właśnie kojarzą to z jazzem, z muzyką, niektórzy tak patrząc na mnie, wiedząc, że jestem aktorem, to mówię, no to tam w teatrze, to wy tam też improwizujecie pewnie. No i tak, no i plus i minus, ale w tym świecie biznesu bardziej to się tak słabiej kojarzy i się strasznie wtedy cieszę. Mhm. Wtedy mówię, okej, okay, super i to jest okej. Okay. Tak jest, bo można dobrze i źle improwizować.
Ty się zajmujesz improwizacją w biznesie, to jest jakby taka twoja druga noga, nie? No bo nie mówimy w ogóle o twoim aktorstwie, ale tutaj byłoby pewnie więcej odcinków do nagrania. Bardzo ciekawy bym, jak w ogóle to się stało, że ty jakby pomyślałeś o takim programie właśnie dla biznesu. Jak to się stało, że wykorzystujesz improwizację w biznesie i z czym w ogóle w teatrze się improwizacja wiąże? Bo tak sobie pierwszą myśl, którą miałem, no to jest jakieś działanie takie bez scenariusza, no ale z drugiej strony no teatr mi się kojarzy z jakimś scenariuszem mimo wszystko, nie? Z jakimś skryptem.
Te wszystkie niejednoznaczności, jesteśmy w nich zatopieni. No. To jest życie. To nie wyszło ode mnie. Ja po prostu, i to jest Anno Domini 2006 rok, przez krakowską firmę szkoleniową zostałem zaproszony do tak zwanego wydarzenia artystycznego. To polegało na tym, że duża grupa, to już mogę, tyle lat minęło, to był Orlen w wtedy, nie wiem, tam kilkaset osób do obsługi. I te kilkaset osób było podzielone na podgrupy do 20 osób, kilkanaście do 20 osób. I było nas artystów odpowiednia ilość do tych grup. Byliśmy to aktorzy, aktorki, reżyserzy, choreografki, śpiewacy, nie wiem, mimowie, no różne też plastycy, plastyczki też, sztuki wizualne były, film też był i każda z tych grup miała swojego tutora, który przez dwa dni pracował z daną grupą i finałem był pokaz, był tak zwany właśnie występ, kilkuminutowy. Tutaj nie było takiego szerokiego pokazu, tylko właśnie, no tym bardziej, że było dużo tych...
Ale jakichś zespołów, rozumiem, nie indywidualne pokazy.
Każdy miał ten swój zespół, okay, nie? To było wtedy jeszcze na zasadzie rywalizacji wieki temu. Ja później też brałem udział w podobnych rzeczach i ten element rywalizacji, który zresztą, jak już będziemy dotykać tego sedna i rdzenia improwizacji w biznesie, którym się zajmuję, no po prostu wszelkimi sposobami staram się odciągnąć i gdzieś zneutralizować. No wtedy jeszcze to było. Ja wszedłem akurat do takiego formatu. No i po tych dwóch dniach pokazywało się tam tą 5-10-minutową etiudę. No i tam ktoś wygrywał, ktoś przegrywał. Ja pamiętam moje zderzenie w ogóle, bo to było moje pierwsze spotkanie. Ja z tej krakowskiej szkoły wtedy jeszcze byłem na etacie w Starym Teatrze. Kupa roboty. Czasem się jeździło do Warszawy. Gdzieś 100 tysiąc rzeczy się tam działo dookoła. I w ogóle nie znałem biznesu. W sensie to było dla mnie totalnie obce środowisko, ale wszedłem to traktując tę grupę panów w krawatach i pań w garsonkach, nie ubliżając nikomu, po prostu tak byli ubrani. Na zasadzie grupy warsztatowej, bo już od wtedy 3 lat, od 2003 roku prowadzę różnego rodzaju działania pedagogiczno-teatralne. No więc potraktowałem to jako taki warsztat. No i pomyślałem sobie, że im dalej od tego, co widzę, co mi się wydaje, zaprowadzę tę grupę, tym chyba więcej mogę im dać. No i zrobiliśmy totalny pure nonsense i absurd. I jakoś totalne, to było... Nie ma czasu, żeby w detale wchodzić, ale generalnie polegało to na połączeniu jakichś elementów ruchu, dźwięków, jakichś fragmentów czegoś, co u nas w ciągu tych dwóch dni wywoływało poziom energii wyższy. I to było takie połączenie tego wszystkiego. Ja totalnie intuicyjnie zrobiłem z tego jakąś tam dramaturgię i zrobiliśmy taki 10-minutowy pokaz. W ogóle nie tłumacząc, o co chodzi nikomu. Bardzo często wtedy padało pytanie, ale czy to ma sens, czy oni to zrozumieją, a im cały czas tłumaczyłem, to nie ma znaczenia, czy to jest zrozumiałe. Po prostu my spróbujmy zrobić takie wewnętrzne flow, my to zrozummy, w sensie my znajmy ten wewnętrzny drogę, która nas prowadzi, ale my nie musimy się z tego w ogóle tłumaczyć, zróbmy to z pełnym przekonaniem. Nie wiem jakim cudem, bo ja wtedy jeszcze wyglądam, ja nie wyglądam chyba nawet dzisiaj troszkę na swoje lata, więc ja w 2006 roku 29 lat miałem. Ja wyglądałem na 20, powiedzmy, albo 8. Dlaczego ci ludzie mi zaufali? Ale zaufali i zrobiliśmy totalny odlot. Ja musiałem wtedy od razu zawijać się do Warszawy, bo to było chyba w Wiśle, nie pamiętam, gdzieś tam na południu. I już ich zostawiliśmy, tam później były te inne grupy. I w drodze powrotnej dostaję telefon, że z, nie wiem, z 20 nagród, bo tam były jakieś, że ta grupa chyba 4 czy 5 nagród dostała. I tak sobie pomyślałem, poczułem wtedy takie fajne, o, to ciekawe. I zostawiłem to. I zostawiłem to. I później sama firma zaprosiła nas, jeszcze mnie tam i moich znajomych artystów, kilka razy i tak zacząłem się, ja w ogóle nie znałem tego języka i tego świata, natomiast cały czas robiłem, mówię, okej, dobra, zaufałem raz intuicji, drugi raz. Później bywało różnie. Ta zasada pierwszego razu była rzeczywiście oszałamiająca z mojej perspektywy. I mi się wydaje, że dla tej drużyny też, bo też mieliśmy chwilę później, żeby pogadać, że oni też byli jakoś zadowoleni też na takim haju, że w ogóle odważyli się, że wyszli, że zrobili coś, o co się w ogóle nie podejrzewali i zrobiliśmy to wspólnie. I później pomyślałem sobie, to jest ciekawe, bo oprócz oczywiście tego, że to jest ciekawe, interesujące, to mówię, no to też może przynieść pożytki konkretnie finansowe, więc może warto się nad tym pochylić. I tak zacząłem przy każdym kolejnym szkoleniu, powiedzmy już minęło te kilkanaście lat, zbliżamy się już do czasów współczesnych, z tego suwaka, że jestem tylko artystą, ten suwak przechodził, że już jestem też trenerem i właściwie też jestem, jeżeli już występuję teraz w roli prowadzącego szkolenie, no to już jestem trenerem biznesu, teraz są różne, ekspertem, różnie to się teraz nazywa, nie? I nauczyłem się w ciągu tych kilkunastu lat jakichś podstawowych pojęć, po to przede wszystkim, żeby komunikować, co ja mogę dać biznesowi, bo ja w ogóle nie miałem pojęcia, co ja... Ja wiem, że coś dałem wtedy, ale nie wiedziałem, co to jest.
No właśnie, bo ja myślę, że takie początki, tak jak cię słucham, to początki były trochę takie, że firma sobie zorganizowała jakąś taką imprezę integracyjną, a przy okazji jakby uczyli się trochę takiej pracy teatralne. Nie? Jakby nie widziałeś tego przełożenia jeszcze na taką codzienność biznesową. Nie? No taki był chyba pomysł na początku, nie?
Ta firma była bardzo fajna, to ja mogę nawet powiedzieć, to jest Pathways krakowski, który do dzisiaj w ogóle funkcjonuje pewnie trochę w innej formie. Ze mną był w parze trener, nie? Mhm. Ja byłem artystą, aha, a miałem ze sobą trenera. I on później jeszcze prowadził z nimi sesję całą.
Aha, czyli taka analiza
opadł
była
ten kurz. Mhm. Tak. No, było linkowanie, podłączanie, nie? To jest właśnie to, co ja później nadrabiałem przez te wszystkie lata, nie? Żeby obniżyć koszty, żeby być dwa w jednym. Ale masz absolutną rację. Z mojej perspektywy to był po prostu super fajny warsztat i taki pierwszy sygnał, że ja mogę coś zaproponować też w świecie biznesu, ale też dorosłym, bo do tamtej pory właściwie z dziećmi albo młodzieżą pracowałem, nie? I to tak jak mi ktoś kiedyś przekonał skutecznie, że mogę prowadzić warsztaty, bo ja też powiedziałem, to było dwa lata po szkole, że ja nigdy niczego takiego nie robiłem, ale ta dziewczyna Magda popatrzyła na mnie i powiedziała, nie, ty sobie doskonale dasz radę. Ja nie wiem, skąd ona to wiedziała, ale miała rację.
Na czym to polega w ogóle?
Magia tego spotkania, tego mezaliansu. Słuchaj, wiesz co? Miałem burzę w ogóle mózgów, nie? Już tutaj chciałem się oprzyrządowywać, tutaj gdzieś, wiesz, jakieś moje... Ja trochę tekstów napisałem. Mało publikuję, mało się tym dzielę, jeszcze raczkuję. Moja strona jest wiecznie w budowie. Nie jestem ekspertem od autopromocji, ale jakieś teksty popełniam czasami, więc chciałem to zebrać, te mądrości, zacząłem to jakoś czytać. Mówię, bez sensu, zostawię to. I to jest bardzo fajne pytanie. Jest bardzo szerokie pytanie. Chyba też pytanie o to, bo rozmawiamy w kontekście improwizacji, ale w ogóle to jest pytanie o to, co świat sztuki, artystów, artystyczny świat może dać biznesowi, nie? Jaka jest ta relacja? Mhm. Dlaczego to działa, to już wiemy od ładnych kilku lat, to jakoś funkcjonuje i możemy rzeczywiście zacząć analizować, dlaczego to działa. I pewnie jest strasznie dużo odpowiedzi. Jestem też ciekawy, jeżeli tak nazwę ten temat tego momentu naszej rozmowy, to jestem też ciekawy, co ty masz w głowie, bo ty się zajmujesz rozmowami z różnymi ludźmi i na pewno też masz w sobie jakieś tam myśli na temat tego, dlaczego ten świat sztuki wchodzi w świat biznesu, inspiruje go i tak samo świat biznesu inspiruje świat sztuki i jest bardzo, bardzo potrzebny. Pierwsza rzecz to wydaje mi się, że to są właśnie narzędzia artystyczne, ja to tak z grubsza nazywam, jednym z nich jest umiejętność improwizacji, kreatywność, która została bardzo wcześnie wzięta do świata biznesu, ze świata sztuki, tylko ja mam takie wrażenie, że jeszcze dawno temu, no nie wiem, pewnie początek lat 2000, ja tu nie jestem historiografem coachingowym, ale wydaje mi się, że na początku to było trochę taki desant polegający na tym, że nie wiem, fajnie być kreatywnym, więc bądźcie kreatywni, zamykam drzwi i teraz otwieram za godzinę i co się wam udało zrobić. To znaczy, że to jest takie super i teraz to zróbcie. Natomiast jak i te narzędzia, to jeszcze to chyba nie było aż takie wtedy popularne. No i ten świat sztuki oprzyrządowuje, łączy to pojęcie kreatywności z tym światem bardzo chyba skodyfikowanym, jakim jest biznes. Chociaż mam wrażenie, że teraz mówi się o biznesie już też w różny sposób. Ja mówię o takim bardzo uproszczonym patrzeniu. Nie? Jeżeli to jest bardzo częste, że mówimy uporządkowanie, myślimy biznes, mówimy chaos, mówimy sztuka. Mhm. Nie? I teraz to się wszystko miesza. Ktoś mówi, no ale w biznesie jest chaos. Nie od dziś, od ładnych paru lat. W 2008 roku skoczyło zapotrzebowanie takich szkoleń, jakich ja brałem udział, nie? Bo był pierwszy taki mocny kryzys za mojego świadomego życia, nie? I wtedy rzeczywiście biznes bardziej zaczął słuchać, mówię, okej, dobra, to jak ja mogę się nauczyć, jak mogę się przygotować na coś nieoczekiwanego, tak żeby nie narobić w gacie i nie zostać w tym miejscu, gdzie narobiłem w gacie, nie? No i wtedy więcej tych artystycznych rzeczy się zaczęło dziać. Więc to są, wiesz, słuchaj, to są konkretne metody, konkretne warsztaty, konkretne działania, które, nie wiem, wzmacniają w tobie ten potencjał, który można nazwać ogólnie jest potencjałem twórczym. A tak jak wszystko, nie wiem, ja to często na przykład skuteczną improwizację, bo bardzo mi zależy na tym epitecie, skuteczną improwizację tłumaczę jako, że to jest mięsień, nie? Że możemy zrozumieć, czemu on służy, że on powinien podnosić, przenosić i robić, natomiast jeżeli nie będziemy go ćwiczyć, to on nic nie przeniesie, nie? Bardzo łatwo, zresztą powiem, czego ja staram się, znaczy jak chcę uświadamiać, jak kodyfikuję, bo to jest bardzo proste, co ja robię od strony teoretycznej na warsztatach, ale cała rzecz polega na tej praktyce i na tym treningu, który poszerza te obszary, które po prostu gdzieś tam sobie odłogiem leżały, a tam żyzna gleba jest.
No tak, ale praktyka jest bardzo ważna. Ja też trochę takie zrobię nawiązanie znowu do jazzu, bo też mnie bardzo ciekawi ten proces w ogóle tworzenia, takiego improwizowania od jakby strony muzyka, bo myślę, że to jest trochę podobnie mimo wszystko, nie? Bo ja gram na saksofonie, nie? I saksofoniści mają to do siebie, że ćwiczą dużo. Myślę, że każdy muzyk ćwiczy, jak chce coś tam zrobić. Ale ćwiczymy z tak zwanym backing trackiem, nie? Czyli nie ma zespołu, odpalam sobie jakąś ścieżkę, gdzie gra jakiś band. No ja sobie ćwiczę i ćwiczę różne frazy, ćwiczę różne jakieś tam paterny, mówiąc tak żargonem muzycznym. Ale to, co się dzieje na scenie, ja to obserwowałem wiele razy. Po pierwsze, mam taką obserwację, że w ogóle ten cały kontekst, nie, że masz publikę na przykład, to, że masz kolegów z zespołu, którzy różnie mogą zagrać też z tobą. Nie, ostatnio żeśmy grali koncert, no i byliśmy nie w formie, co tu dużo mówić. Dwóch kolegów się bardzo przepracowało, bo gra w aż czterech bendach, więc ten nasz zespół był jednym z kilku. No i to było słychać, nie, i trzeba było reagować na scenie, ale to, co ćwiczysz sam na przykład w takiej salce, a to, co jesteś w stanie z tego ćwiczenia zagrać później w takim kontekście, gdzie jest stres, gdzie jest publika, jakiś kontakt w ogóle z publicznością jest, gdzie się dużo dzieje na tej scenie, to ja tak obserwuję, to jest jakieś 30% z tego, co potrafię zagrać właśnie w salce, ćwiczeniówce, a co faktycznie mi wychodzi na scenie, kiedy jest ta interakcja, kiedy właśnie jest to, co mówisz, nie? Taki żywy organizm, z którym masz do czynienia jakby i on też jakoś reaguje. I jak tego nie robisz, ja zauważyłem, że im więcej to robię, to tym jest lepiej, nie? Tym mogę wyjść na scenę, mogę zamknąć oczy i mogę się tak skupić, że kilka chorusów, czyli tych obiegów jakby utworu, jestem w stanie coś fajnego stworzyć, nie? Nie odegrać czegoś tam jakiegoś wyuczonego z pamięci, tylko pojawia się ta kreatywność, nie? To jest bardzo ciekawy w ogóle proces, tak od strony właśnie obserwowania tego, co się z nami dzieje, nie? Jak tworzymy właśnie w takich kontekstach.
Takie dwie rzeczy od razu gdzieś, które wyszły przed szereg, czyli jak wprowadzić siebie w stan twórczy, tłumacząc to na język biznesu, jak spowodować, żeby w ciągu tych 5 minut, kiedy zaraz nastąpi katastrofa, a teraz jest pożar, znaleźć wyjście z tej sytuacji. Mhm. Jak zrobić, żeby te 5 minut było tym momentem, kiedy, no ja porównuję to na przykład, jak byłem niewielkim, rudym chłopakiem i bardzo często byłem charakterystyczny tutaj na obrzeżach Woli. Sobie byłem w podstawówce, gdzie była różnorodność przepiękna w latach 80., połowie drugiej. I byłem bardzo często obiektem zauważonym i byłem często zaczepiany przez większych, silniejszych, nie? No to czekaj, bo ja zupełnie zgubiłem wątek teraz. To jest niesamowite. I to jest właśnie dobry przykład. Słuchajcie, to jest świetny przykład tego, co można zrobić improwizując, nie? Między innymi na przykład. Przyznać się do tego, co się stało, nie? To jest też taki najprostszy myk, jak jest się w sytuacji publicznej, zaschło tutaj woda i tak dalej. To są takie sposobiki i tak dalej. Natomiast dla mnie transparentność jest na pierwszym miejscu.
Byłem kiedyś na przyjęciu weselnym, gdzie tato panny młodej miał przemówienie. Widać było, że chciał wszystko powiedzieć tak, jak sobie przygotował. I po dwóch zdaniach pierwszych się zaciął i była cisza taka bardzo niezręczna, ale nie powiedział tego, że zapomniał.
No i widzisz, jeżeli dasz taką przestrzeń, to ta myśl wróci. Ja mówiłem dlatego o tym, ponieważ ja jako ten chłopiec, który był zaczepiany przez tych dużych, oczywiście nie byłem w stanie nic zrobić, raczej stałem, ja byłem trochę uparty, ale generalnie nic z tego nie było. Kładąc się wieczorem, miałem po prostu sobie takie riposty. Ja ich tak zaginałem pod każdym. Ja po prostu miałem, słuchaj, Good Will Hunting, kurczę, wiesz, tam nie wiem, czy pamiętasz, taki jest pasaż przy ten, że ten, co tam sprząta, Matt Damon go grał, nie? Sprząta i teraz jakiś tam, wiesz, z tej wyższej ligi po prostu, wiesz, uniwersyteckiej, koleś, coś tam, a on tak po prostu zasunął taką wiąchę, totalnie pokazując, że on zna wszystko i kontekst, nie? A był kolesiem, który tutaj sprząta. No to ja taki miałem scenariusz, nie? To znaczy, że że kiedy w tym łóżku zasypiałem, to jestem najlepszym aktorem na świecie. Ja znam odpowiedź, ja już wiem, kogo bym jak zrobił w ogóle fantastycznie. No ale jak zrobić to, że w momencie, kiedy jest to naprawdę 5 minut pomiędzy właśnie pożarem a katastrofą, jak zrobić to, nie? I to się rozpada na czynniki pierwsze i sztuka absolutnie tutaj przychodzi w sukurs, nie? Ona nam daje takie narzędzia. Tutaj nie chodzi o to, żeby od razu wskoczyć na taki poziom, że ja muszę mieć katastrofę i wtedy od razu wam pokażę, jak jestem świetny i to zrobię. Nie, po prostu poznawanie powoli swoich mechanizmów, przede wszystkim też mechanizmów, wiesz, właśnie lękowych, nielękowych, tak jak ty mówisz, nie wiem, nie jesteś w formie, wychodzisz, wiesz o tym, co ci to robi, co wykorzystujesz, jak wobec tego jesteś, wobec tego ograniczenia, nie wiem, no jak tancerz, który na przykład nagle, nie wiem, coś mu się stanie w nogę, czy on z tego jakoś wyjdzie, rozumiesz? I tutaj improwizacja przychodzi naprawdę z pomocą. To jest jedna rzecz, która, i to jest ten pierwsza rzecz, która mi wyskoczyła przed szereg. Zobacz, że zawiązałem wszystko. To znaczy, jak być super kreatywnym w danym momencie na akord, w sensie, że teraz chcę. A druga rzecz to jest kwestia zespołowości i współpracy, która wydaje mi się bardzo złożonym tematem, jeżeli chodzi o biznes. To jest coś, czemu się cały czas przyglądam. Wielokrotnie byłem świadkiem tego, że słowo współpraca było na sztandarach, natomiast to nie miało za wiele wspólnego z rzeczywistością. Bardziej to było miłe spotkanie, pokiwanie głowami, a później powrót do smutnej rzeczywistości, nie? I teraz z tego, co ty powiedziałeś, podaj przykład, nie? Bo ty mówiłeś o sobie i o swoich możliwościach, nie? Mówiłeś o zespole, o kolegach, gdzieś tam, wiesz, ja też mam taki sonar, tak, okej, cholera jasna, nie byli w formie, takie trochę cholera jasna, nie? Mhm. I mogę to przyrównać teraz do mojego świata sztuki, to znaczy, że idę na spektakl i nie wiem, 8 osób gra, z czego kilka osób jest nie za bardzo w formie. No i teraz w moim pojęciu dobrego teatru, dobrej zespołowości, pewnie się domyślasz, jest to, że my sobie to mówimy, nie chowamy tego i mamy taki rodzaj współpracy, żeśmy wypracowali, no bo nad spektaklem pracuje się, nie wiem, kiedyś trzy miesiące to było minimum, 2-3 miesiące, teraz może trochę krócej, ale jest czas pracy, masz ten czas poznania się, treningu, przejścia przez wszystko, próbowania, prototypowania, prawda? Ewaluowania tego i iteracji, tak to się mówi? To dobrze mówię?
Pięknie.
Dobrego słowa użyłem? Pięknie, to zobacz, uczę się, cały czas się uczę. I w końcu, jak już dochodzi po premierze do tych kolejnych spektakli, my sobie jesteśmy w stanie na tyle zaufać, że jesteśmy w stanie już pracować na większych niuansach. Co więcej, jeżeli ta łajba, porównuję sobie to do łódki, ona jest troszkę chybotliwa, to cała reszta stara się zbalansować tak, żeby to dopłynęło, dojechało, jeżeli, nie wiem, kolebi się jedno kółko, nie? Więc to jest bardziej takie inspirujące. Co teraz trzeba zrobić, wiesz, żeby to w pełnej jakości, ja jestem w rozkroku pomiędzy tym starym teatrem, a tym współczesnym, uwielbiam eksperymentować, jestem od lat wolnym strzelcem i naprawdę, uwierz mi, w tak dziwnych rzeczach brałem udział, a z drugiej strony uwielbiam Szekspira, którego na pewno dzisiaj będę cytował, i lubię teatr też taki tradycyjny, więc gdzieś tam jestem w tym rozkroku i no i właśnie, i jestem za tym, że jeżeli widz zapłacił za bilet, nieważne, czy to jest pierwsze, czy setne, bo często dostaję pytania, jeżeli grasz, bo grałem spektakle niektóre 300 razy, że ci się to nie nudzi, to co robisz? No, ostatnią rzeczą, która jest dla mnie na antypodach profesjonalizmu, jest to, że ja wyjdę znudzony i odegram znudzony po prostu spektakl.
Zauważasz to w ogóle u kolegów, koleżanek? Że ktoś wychodzi?
Absolutnie, że tak. U siebie nie, u nich tak. Tak jak ty też zauważysz u kolegów, przecież nie u siebie, nie? Wiesz, no więc to też ta improwizacja, ona nie musi być tak drastyczna, to znaczy, że teraz katastrofa i musimy znaleźć nowy plan, który jest od zera budowany. To też polega na tym, że ja jestem tu i teraz, obserwuję to, co jest tu i teraz. Twój koncert, spektakl w teatrze, to jest żywe spotkanie z żywym widzem, żywego zespołu, który jest taki, jaki jest danego dnia. Są oczywiście różne metody aktorskie. Niektóre metody aktorskie każą ci wytrzeć tak zwane buty przed wejściem na scenę i być po prostu zawsze bardzo taki sam. Też są takie metody i one są okej, jeżeli komuś to odpowiada. Ja jestem bardziej za tym, żeby podłączać się do tego, co jest i wspólnie, zespołowo, i tutaj wracam do tego stwierdzenia, do tego pojęcia współpracy, żeby poprzez współpracę, zupełnie chowając swoje ego do kieszeni, skupić się na tym, żeby ta jakość była tak samo profesjonalna i tak samo dobra każdego razu, jak będziemy wychodzić, niezależnie kto, w jakiej będzie formie, nie? I to jest coś, co absolutnie uważam za kluczowe, jeżeli chodzi o... Słuchaj, żeby było jasne, tak na marginesie, świat teatru absolutnie jest, wiesz, też my jesteśmy prima donny, też gramy na siebie, też chcemy dla siebie, to ego jest absolutne. To nie jest, ja mówię o tym, w co ja wierzę, nie? Nazwijmy to na razie utopią, tak? Ale mam wrażenie, że jak wchodzę w świat biznesu, to bardzo często się zdarza tak, że to jest tylko w większości wypadków, nie mówię, że puste, nie? Ale pustawe pojęcie. Więc wbijając tymi narzędziami artystycznymi, i to też jest ciekawy mechanizm, dlaczego ta sztuka może być atrakcyjna, ponieważ ona daje totalny carte blanche dla ludzi, którzy są biznesowi, którzy są na takim warsztacie. Ponieważ oni się czują niekompetentni. To jest cudowny punkt wyjścia. Oni mogą zrobić wszystko, nie ma punktów odniesienia.
No to jest super,
też oczywiście tak. od razu wprowadzam takie zasady, które też budują atmosferę akceptacji. No i wtedy tyle prowadzę, no będzie panie, 18 rok już panie prowadzę, takie różne historie biznesowe, a jeszcze te plus 3 lata, jeżeli chodzi o warsztaty i różne projekty, duże, małe, średnie, spektakle i tak dalej, piszę też, w dialogu wydrukowali mój spektakl, moją sztukę. I sobie na tyle ufam, że ja jestem w stanie spowodować, że ci ludzie wejdą na tę nieznaną sobie ziemię i poczują taką wolność w eksperymentowaniu. Po czym jak lądujemy, strasznie to teraz skracam i upraszczam, lądujemy, mówię, dobra, a teraz przyjrzyjcie się, czy przypadkiem te mechanizmy, które zaistniały, te zdarzenia, które były, czy to na pokazie, jeżeli to się tak kończy, czy po prostu podczas ćwiczeń różnych, które robiliśmy, czy przypadkiem nie są tożsame z waszymi po prostu mechanizmami, czy to tak naprawdę nie byście cały czas wy, tylko jakieś trochę wyabstrahowanej sytuacji.
W innym kontekście.
No i się okazuje, że to się bardzo linkuje i wtedy zawsze jest ten moment, bardzo o to dbam, ewaluacji, kiedy uczestnicy, uczestniczki zastanawiają się nad tym, czym to może być dla mnie w życiu. No ja mówię w biznesie, bo się na zawodowym dołeczku, na płaszczyźnie zawodowej spotykam, natomiast mówię be free i już jakby ja wierzę w to, że to jest życiowe. Oczywiście jestem szewcem bez butów.
Tak też krótko, bo nie mamy czasu, żebyś tutaj szczegóły nam opowiadał. Tutaj słuchaczy zapraszamy na warsztat albo szkolenie z Jakubem, ale...
Absolutnie zapraszam.
Takie jakieś, nie wiem, zakładam, że są jakieś zasady improwizowania, o których ludziom mówisz, że na przykład, nie wiem, łap impulsy albo, nie wiem, podążaj za jakimiś tam pomysłami i rozwiązaniami, które ci przychodzą. Otwórz się. No nie wiem, tak teraz strzelam bardzo.
No dobrze, to wszystko się zgadza. To wszystko, co powiedziałeś, jest. Ja mam, powiem to właśnie, to jest ta teoria, która jest bardzo krótka. Jakie mam ułożone warsztaty? One mogą mieć, czy szkolenia. Może to być od, mają takie formaty od jakiegoś webinara, nie wiem, jak to się, kurczę, odmienia.
Podobno ktoś mi ostatnio mówił, że to słowo jest słowem zastrzeżonym i powinniśmy mówić webinarium w ogóle, ale to tak dziwnie brzmi.
Webinarium jest bardziej takie, że takie łacińskie. Dobra, od webinar. Powiedzmy od takiego godziny webinarium.
Webinar będzie.
Akwarium się to kojarzy, takie ryby. No. Webinarium po, nie wiem, nieskończenie długi, dwudniowy na przykład, wiesz, uwielbiam takie formaty dwudniowe, bo fajnie finiszować na scenie pierwszego dnia, a drugiego dnia właśnie mieć po wyspaniu albo niewyspaniu, też pod jakimś dystansie krótkim, też taki czas na właśnie zlinkowanie, ewaluację. Więc słuchaj, u mnie to jest bardzo proste. Zaczynam zawsze warsztaty od kółeczka i pytania. Zadaję właściwie 3-4 pytania, w zależności od tego, ile mam czasu. Pierwsze pytanie, czy jak masz na imię, żeby, uwielbiam, też tłumaczę, chociaż czasami ludzie mają, wiesz, te karteczki tutaj przyczepione i niby, tam mówię, zawsze fajnie, jak się mówi swoje imię, to jest fajnie też posłuchać. Ja też jako prowadzący mi to też dużo daje. Wszystkim kanałami staram się czytać ludzi i dlatego, wiesz, tam gdzieś, nie wiem, 15 to jest maks, który mam w grupie, jeżeli prowadzę warsztaty, nie po to, żeby to jakoś.
Ale w ogóle też to jest takie ważne, myślę, dla nas. Ja mówię o sobie też, nie? Jak jestem gdzieś na jakichś takich szkoleniach i ktoś mówi do mnie Mariusz, to jakoś dużo lepiej się czuję, niż jak ktoś próbuje naokoło mówić, a ty kolego tam po prawej, który stoisz koło Staszka, nie? No to jest takie...
Ja uwielbiam kolego, tak, a ty, słuchaj, tak, kolego, koleżanko, takie są różne. Tak, imię, ja też mam taką historię osobistą, a co, przecież to taki jest temat też tego, że ja po prostu byłem rudy przez, bo państwo pewnie nie widzą, ja mam rude włosy, więc tęskniłem za moim imieniem przez całe dzieciństwo, nie? Na treningu, bo trenowałem judo, byłem bestia, cokolwiek to znaczyło, ale byłem bestią, a w szkole i wszędzie byłem rudy, bo jestem rudy, a tęskniłem za tym, żeby usłyszeć swoje imię. Nawet jak ktoś wymyślił bursztyn, chociaż i to jest bardzo piękne, metaforyczne, to też było mi przykro. Więc wracając do rzeczy przyjemnych, więc jest imię i pytam, co pięknego ci dzisiaj spotkało? Co cię pięknego dzisiaj spotkało?
Co mnie dzisiaj pięknego spotkało, muszę się zastanowić. Miałem dobry start miałem w ogóle dzisiaj, taki poniedziałkowy po weekendzie.
No i super, dobra, okej, okay, super. Ja co miałem dobrego? Ja miałem bardzo dobrą próbę, bo się okazało, że jest krótsza i...
I możemy się spotkać. Reżyser...
I możemy się spotkać, ale też jakoś tak, wiesz, tak... Wiesz, jaka była tak... Fajnie to się tak rozsypało, bardzo, bardzo ciekawie, bo jutro mamy rejestrację. Przedwczoraj jeszcze byłem na planie zdjęciowym serialu. Teraz wszystko jest top secret, nic nie można mówić.
A już strzelili... Więc...
Tak, już dostałem, tak, w postprodukcji dostałem... Znaczy ja robiłem tylko Google i dostanę, proszę państwa, cieszyć się to, tak? Mordowanie ludzi. Dobrze, więc tutaj w czułko będę miał w postprodukcji. Piękny gest wykonałem. No, a od jutra będę w teatrze telewizji kreował. Chyba w kwietniu, w drugiej połowie kwietnia będzie premiera. Także to była dobra rzecz. Dobra, i to jest pierwsza rzecz. Zaraz powiem, dlaczego o to pytam. A kolejne rzeczy dwie to jest, powiedz mi, co w tym momencie, kiedy ci zadaję to pytanie, lubisz... Nie lubisz. Po jednej rzeczy wybierz. Co lubisz teraz, lubisz, a nie lubisz.
Ale to jest do mnie pytanie?
Do ciebie pytanie.
Lubię naleśniki na przykład.
Fantastycznie. A czego nie lubisz?
A nie lubię łazanek.
No i pięknie.
Bardzo
mówisz.
Nie lubię łazanek.
Łazanki uratowały mi życie, bo był jedną z najtańszych potraw w już nieistniejącym barze Barcelona przy mojej szkole. Także jak pięknie, też zadaję ktoś, jak mówisz, na przykład nie lubisz łazanki, mam grupę, a kto lubi? No to ja oczywiście bym podniósł, może ktoś jeszcze mówi, zobacz, jak się cudownie różnimy i jaka jest piękna dywersyfikacja naszych gustów. Dobra, ja lubię absolutnie, jak moje dzieci są zdrowe. Nie lubię choroby. Nie będę wymyślał, po prostu tak do mnie to przyszło, nie? Też się tym dzielę, co mam w sobie. Okej? Okay? No dobra, i to są trzy rzeczy, które ten, i zdarzało mi się kilka razy, to nie tak, że bardzo dużo, ale prowadzić szkolenia dla trenerów, nie? I ja im też mówię, okej, okay, to jest oczywiście sposób, który ja wybrałem, ale wam go daję. Pytanie w ogóle o piękne rzeczy uważam, że jest rzeczą, która powinna infokować wszystkich. Jakoś tak się zdarza, że już od ładnych paru lat, komukolwiek to powiem z moich kolegów, koleżanek, trenerów, kołczek, kołczów, oni to jakoś wprowadzają też w swoje formaty. Dlaczego o to pytam? Ano dlatego, że, i to już jest bardzo, ponieważ uważam, że pytanie o kondycję jest bardzo ważnym pytaniem. My przychodzimy, jeszcze w świecie biznesu chyba to jest w ogóle jeszcze krótsza droga. Za profesjonalizm uważa się gotowość na pełnych obrotach zawsze, wszędzie i w ogóle, nie? Natomiast ja zadaję pytanie, okej, jak ci jest teraz, ale od strony pozytywnej. Skup się na tym, co dobrego dzisiaj, jeżeli możesz, co dobrego ci dzisiaj spotkało, nie?
To trudne jest bardzo.
Wiesz co, bardzo często ludzie mówią, że nic, nie? Ja mówię, spoko, bardzo fajnie, ale zastanów się, czasami daję czas, tam idę dalej, to jest, chodzi o to, żeby z tego suwaka oczekiwań zjechać na bardzo niski poziom. Może to jest smak kawy, może, nie wiem, promień słońca, może różne rzeczy się zdarzają, nie? Ale generalnie właściwie w 99,9% ludzie coś powiedzą. Ja mówię, kurczę, no i dobrze. To mi kiedyś na warsztatach mistrzowskich profesor, znaczy nam, grupie, za każdym razem zadawał pytanie i nas tym zostawiał. A ja sobie to wziąłem i mówię, kurczę, i to jest dla mnie element, który jest istotny w momencie, żeby budować swoją wewnętrzną motywację. To znaczy tak obserwować świat, że nawet jeżeli ten dzień tak jak u ciebie, inaczej się zaczął, w sensie inaczej już u ciebie się zaczął, czyli ty miałeś jakąś tam petardę mniejszą albo większą, że super ruszyło, ale bywa tak, że ten poniedziałek albo jakiś dzień jest po prostu jak smoła, po prostu jest no tak. Słaby, wchodzisz w te kolejne, idziesz i tak dalej. Żeby wykonać ten wysiłek i żeby tak obserwować ten świat, żeby te plusiki wyłapywać, wyłuskiwać i ładować ten swój wewnętrzny akumulator. ty jak powiedziałeś o tym, jak zacząłeś dzień, tam jakiś konkret był za tym. Tam, ale to jest twoje, nie musisz o tym jakby mówić, nie? Ale to było totalnie twoje, nie? To nie było, ty nie spełniałeś moich oczekiwań, nie chciałeś mi się przymylić. I to jest strasznie ważne, żeby szczerze zbierać te plusy z danego dnia. Ja to pytanie zadawałem, słuchaj, prowadziłem przez 7 lat taki kurs kreatywny, 3-letni, jak jeszcze było 3-letnie liceum w Warszawie tutaj, z moją przyjaciółką Anią Rochowską. I jak pierwszy raz ci licealiści usłyszeli o 8.15, mieliśmy 2 godziny, od 8.15. I ci 16-latki, nie, siadały i ja mówię, co pięknego cię dzisiaj spotkało? I oni mieli w oczach, co ty... Ale no byli kulturalni, więc jakby pytali, a nic. No i ja tak właśnie z nim popracowałem i oni już wtedy, już minęło trochę czasu, po 3 latach oni już, słuchaj, już wiedząc, że jadą na te zajęcia, tak patrzyli. Do dzisiaj pamiętam, słuchaj, przykład dziewczyny, która mówiła, jechałam tramwajem i zobaczyłam, jak dwie bardzo starsze osoby, 70-80 lat, przy mnie sobie siedziały, on się złapał za rękę, jak siedziały. Nie? Bo to jest mała rzecz, nie? Mhm. I ja mówię, kurczę, jakie to jest fajne, nie? Zbieranie plusów danego dnia, danego tygodnia, miesiąca, roku. I teraz bardzo ważne, żeby to było aktywne. W sensie smak kawy sprzed roku mi nic nie robi dzisiaj. Ale ten przykład, który ci podałem z tym, chociaż ja go nie przeżyłem, ale przeżyła to osoba, która mi mówiła, zakorzeniło się we mnie. Narodziny każdej z moich córek. Mhm. To są takie pozytywne kotwice, że kiedy ryję, rozumiesz, gębą po ziemi, i mam zaraz wyjść i otworzyć drzwi i tam być najlepszą wersją z siebie, no to mimo wszystko spowoduje to, że zrobię to przynajmniej w wersji pionowej, tak? Że wstanę i ten, nie? Więc dbanie o siebie, żeby ten akumulator cały czas był naładowany, zbieranie tych. I to jest pierwsza rzecz, czyli tak zwana autohigiena, ja to nazywam. Każdy z nas wie, nie wiem, co trzeba, przebiec się, zrobić coś, no dbanie o siebie, nie? W sensie, żeby gdzieś tam na tym poziomie energetycznym i motywacyjnym być gotowym. Ja tak też widzę profesjonalizm, nie? I od tego zaczynam. I pierwszą taką zasadą, ale właśnie już z tego świata improwizacyjnego, czy nawet czysto metody impro, bo to jest też taka konkretna metoda, która w teatrach obecnie improwizowanych króluje, czy też w kabaretach, tych ćwiczeń impro i takich gier impro jest bardzo dużo, to jest umiejętność totalnej akceptacji. Czyli, że odsuwasz na bok ocenę. Wiesz co,
to bardzo
w sferze
ważne
werbalnej to jest bardzo proste.
Mnie to bardzo szkodzi czasami. Znaczy, jakby zauważam
akceptacja
to.
Akceptacja ci szkodzi?
Ale jest to taka duża... Nie, właśnie jakby zauważanie, znaczy pojawianie się ocen, nie? Jakby teraz to zauważam, ale na początku miałem tak, że widziałem, że te oceny, jak się pojawiały, robiłem coś, nie? Znowu to odnoszę trochę do muzyki, ale mam kolegę muzyka, który cały czas, jak gra na scenie na przykład, to jakby pokazuje też innym, że coś mu nie wyszło, nie? Jakby jest taki... Kiedyś mi powiedział, że w ogóle po jednym koncercie nie spał do 4 rano, bo tak mocno analizował swoje solówki w trakcie grania i jak dużo tam błędów popełnił. Mówiłem mu, że tam nikt tego nie zauważył. Ja mu powiedziałem, że im więcej błędów popełniasz, tym lepiej się ciebie słucha, bo ja bardzo lubię dysonanse, nie? Jak są gdzieś tam w muzyce, jak muzyk gra dysonansami. To jest też, pokazuje jakby też fajny kontrakt do konsonansów, nie? I to jest fajne, nie? Ale nie wszyscy tak do tego podchodzą. Wiesz, ale właśnie to, co mówisz, ta akceptacja to jest taka rzecz, która nam przychodzi. I ostatnio spotkałem się z takim słowem psychopozytywność, która to określa trochę, nie? Że jakby akceptujesz i to, co jest w tobie takiego dobrego, czym świecisz, i to, co jest takie ciemniejsze.
Tak, znaczy, wiesz co, ja jestem daleki takich weekendowych kursów psychologicznych, wiesz, były takie seria takich amerykańskich poradników, nie wiem, tenis w weekend, Freud w weekend, whatever w weekend, nie? Tak.
Tenis korespondencyjny.
Wiesz, jestem, tym bardziej, że ja, wiesz, ja też nie mam papierów psychologicznych dlatego też używam tego świata absurdu, sztuki, bo tam się czuję bezpiecznie, nie? Oczywiście z ludzi różne rzeczy wychodzą i trzeba to jakoś tam ogarniać, ale nie robię takich wycieczek, nie rozszerzam tego jako na przykład, wiesz, zasady na życie. Ja mówię, że co dzisiaj wam przedstawiam, to nie jest, wiesz, odkrycie nie wiadomo czego i to już zawsze i wszędzie, bo nie jestem idiotą i nie będę tego świata akceptował w 100%. Ja wyjdę z tej sali i ja jestem, czuję się odpowiedzialnym rodzicem, członkiem rodziny, który wiele rzeczy musi zrobić. Ten świat po prostu ma w dupie impro. Nie wiesz, jakby ty nie ma, wiesz, miły. To też podkreślam, że te narzędzia, które daję ludziom, czy uświadamiam im, że oni mają coś takiego i namawiam do tego, żeby się tym bawili, to są narzędzia, które są absolutnie autonomicznie, świadomie powinny być wykorzystywane w konkretnym momencie. Teraz mówię, dobra, teraz włączam tryb impro. Wobec takich ludzi, wobec siebie samego też, bo to też jest, wiesz, metoda, która, wiesz, działa, mamy wewnętrznego krytyka, mam w sobie bardzo dużo osób, wiesz, głosów i tak dalej, nie? To działa też wobec siebie samego, nie? Tylko, że ja muszę podjąć decyzję. Mówię, okej, okay, określam czas, w jakim to mam, ile mam, czy mam te przysłowiowe 5 minut pomiędzy pożarem a katastrofą, czy mam dzień, czy mam godzinę, nie? I wtedy włączam to i sobie robię, zaraz dojdę do końca, bo to jeszcze tam są cztery takie punkty właściwie. Jeżeli to wszystko po kolei wdrożę, to rozstawiam taki namiot i sobie w nim te ileś czasu sobie siedzę. To jest laboratorium, ale tam eksperymentuję, czuję się wolny, jestem na haju kreatywności, nie? I w finale wykrawam z tego to, co jest dla mnie najbardziej potrzebne i z tym wychodzę z tego namiotu już do tego świata, który już czeka z młotkiem, nie? Żeby mi przyłożyć. Więc umiejętność totalnej akceptacji, czyli właśnie unikanie oceny, to jest wryte w skrypt, to jest wryte w nasze DNA, to jest w ciele, to jest w emocji, to jest we wszystkim. Jest mnóstwo gier spontanicznych, nie? Które robię i pokazuję. To nie dlatego, że teraz pokażę, haha, ja teraz wam pokażę, jak wy jesteście ten. Nie, to każdy, ja tak samo, wiesz, ja tak samo żyję w tym świecie i też robiąc te ćwiczenia, to są bardzo proste rzeczy, ale też po iluś latach też odzywa się we mnie ocena czy negacja i też to w sobie zauważam. Tego się nie pozbędziemy, natomiast dążenie do tego, żeby to złagodzić i żeby mieć świadomość, jeżeli to się pojawia.
No właśnie zauważanie jest już bardzo dobre, ja tak też mówię na swoim przykładzie, nie?
To już jest duży krok. Ja jestem po to, żeby pokazać, jak bardzo często nam się wydaje, że my w ogóle nie negujemy, to znaczy, a teraz nie będę negować, czyli unikam słowa nie, ale jest piękną negacją, dyplomatyczną, super, ale już nie super. No i ta negacja, która jest najbardziej przebiegła, czyli nasze nastawienie. Jeżeli masz do czynienia z człowiekiem biznesu, który przeszedł wszystkie możliwe szkolenia, to ty go za nic nie złapiesz. On powie, ja nic takiego nie powiedziałem. Ja cały czas jestem uśmiechnięty. Ja mam pozycję otwartą. Ja bardzo chciałbym z tobą współpracować. Słuchaj, no, to lecę, nie? I ty wiesz doskonale, że z nim nic nie zrobisz, nie? Tutaj nie chodzi o to, żeby kogoś przed sądem oskarżyć i udowodnić, że ty masz rację, nie? Impro daje coś takiego, czy skuteczna improwizacja, nazwijmy to, ta konkretna metoda i inne też narzędzia artystyczne, one kierują... Ja w to wierzę, że to jest możliwe. Naszą perspektywę w stronę tej utopii, że my możemy zrezygnować, spacyfikować nasze ego, no bo ocena też polega, ocena jest też na jednym z narzędzi ego naszego. To znaczy, że porównujemy się lepiej, gorzej. Tutaj ja sobie tutaj robię różne takie klasyfikacje, tutaj badania, tu ja tego, to on trochę za dobry, to ja z nim nie chcę, bo chcę wobec tego. Wiesz, tysiąc rzeczy. A jeżeli to zupełnie odsuniesz to ego, no to trochę teraz nawiążę do twojego przykładu, nie? Oni gorzej, tutaj lepiej, grasz sobie i tak dalej. Odsuwasz ego, nie myśli o sobie. Ten koleś nie myśli w ogóle, jak on zagrał. To znaczy, nie chodzi o to, że mu nie zależy. On ćwiczy i tak dalej. Ale on chce totalnie oddychać tym, co jest w zespole. To, co jest autentyczne, co jest tu i teraz, co nie jest odrębne, co jest zespołowe, ma ogromną, o wiele większą siłę rażenia. I zaraz to udowodnię na kolejnych tych elementach, tych zasadach, nie? Czyli mamy totalną akceptację, odrzucenie tego też wewnętrznego, bardzo przebiegłego oceniacza. Kolejną rzeczą jest zasada, i to jest zasada, którą bardzo ukochał biznes, złota zasada współpracy, czyli zasada tak i. Bo oprócz tego, że akceptujesz, no to sama akceptacja jest szlachetna, natomiast może być zupełnie nieskuteczna. Możesz sobie siedzieć i mówić, zgadzam się, super, fajnie. Jeżeli bym ciebie zapytał na przykład, czy wolisz grać na saksofonie w Rzeszowie czy w Krakowie, jeżeli odpowiesz na to pytanie, teraz ci nie daję w ogóle głosu, jeżeli odpowiesz tak, no to ja nie do końca wiem. Chodzi o to, że oprócz tego, że akceptujesz, mówisz, możesz powiedzieć i tu oczywiście, no i to jest jasne, ale mogę być Kraków, nie? Kraków i w piwnicy pod Baranami, kurczę, yeah. Tam byłem kiedyś, nie wpuścili mnie, ale wbiłem, kurde, z saksem i zagrałem, zanim mnie nie wrzucili, to sam solówę, nie? I to lubię. Tak i powoduje to, że akceptujesz, że nie oceniasz. Ty mi proponujesz coś, ja mówię super I dokładam od razu intuicyjnie swoją cegiełkę do tego, co tam mi zaproponowałeś. Mówisz, grasz, Wikuba, gram, za 5 minut gram na schodach w piwnicy pod baraną. Mówię, super, biorę, no dobra, za dużo grałem ostatnio na gitarze, biorę ukulele. Nie, ukulele, wbijam do ciebie i gramy razem ukulele. Super, gramy razem ukulele, wyrzucili nas, mówię, dobra, to teraz co? No to mówię, na rynku, dobra, ja mam kapelusz, dobra, zbieram pieniądze i tak dalej. Jeden i drugi podrzuca i gdzieś między nami w dosyć szybki sposób, jeżeli tego nie negujemy i nie oceniamy, bardzo szybko tworzy się nowa materia, bo ona do końca nie jest twoja, do końca nie jest moja. Ona jest gdzieś z nas. Czyli tak naprawdę nasza. Ani twoja, ani moja. I my możemy się po jakiejś chwili, jak się zatrzymamy w tym procesie, tak i zatrzyma się, tak jak powiedziałem wcześniej z tym namiotem, zastanowić się, mamy dużo nowego materiału i z niego wykroić to, co nam teraz już możemy ten proces oceniania włączyć, nie? Zastanawiam się, co z tego nam się przyda. No i już wtedy możemy to analizować. I to jest zasada tak i. Taki.
Bo w biznesie trochę nawiązałeś wcześniej i użyłeś takiego zwrotu, że tutaj jakby wyłapałem tak, że to często się zdarza, że bardziej mówimy tak ale niż tak i, nie? To ja też kiedyś pracowałem w korporacji i tak mi się kojarzą te wszystkie spotkania biznesowe, na których bywałem, to jak ktoś miał jakiś fajny pomysł na spotkaniu, to zawsze było z sali takie stwierdzenie, że tak, ale widzę tu pewien problem, nie? To zawsze się tak pojawiało, tak, ale no my sobie z tym nie poradzimy, tak, ale no u nas to się nie zadziała, u nas to nie wyjdzie, nie? Tak, ale. Bo rozumiem, że to tak i miałoby polegać na tym, że jakby na tym pomyśle budujesz dalej, nie? Rozwijasz pomysł osoby, która go przedstawia.
Bierzesz obce, nie chcę powiedzieć jak swoje, ale wpuszczasz bez żadnej wizy i bez celnika do siebie. Ten moment to jest historia, to jest duża sprawa. Jest absolutny lęk, żeby coś nie twojego nagle bez przeszkód znalazło się w tobie, w sensie takim, wiesz, i emocjonalnym, i właśnie ego, tak? Mówi, no od razu, nie, bo to nie wiem, bo to jest ideał, nie? Że dobrzy improwizatorzy, oni to mają w automacie, oni od razu wchodzą i rozpędzają się na danym pomyśle. Oni sobie pozwalają na ten taki slide, wiesz, flow właśnie, bo to jest taka akceleracja, kiedy naprawdę, bo nie ma tego tarcia, nie? Bo tarciem jest ocena. Kiedy ty coś powiesz, ja coś powiem, nie, to i lecimy. Masz pewnie sporo przykładów, nie? Ludzi, którzy, albo może masz takie osoby, z którymi jak rozmawiasz, to masz taki ping-pong i czujesz, że sam byś tego nie wygenerował, ale spotykasz tę osobę i nagle masz, wiesz, jedzie ci w górę, nie? To jest takie niekoniecznie nazwane, uświadomione właśnie tak i. Nie? To ma coś z przyjaźni. Ja uważam, że w ogóle takie wielkie słowa jak przyjaźń mogą funkcjonować w świecie zawodowym. To znaczy ja mogę zawodowo się z kimś przyjaźnić. I te narzędzia, których staram się uświadomić ludziom, one są absolutnie oparte na transparentności, uczciwości i, wiesz, przejrzystości. Słuchaj, mnóstwo szkoleń banków, nie? Bankowcy tego. Ja zawsze to mówię, proszę. Serdecznie witam Państwa na takim warsztacie. Taką podstawą to jest transparentność, uczciwość, więc jakby ktoś ma z tym problem, może już wyjść. A jak ktoś chce, jest ciekawy, może zostać. I wszyscy oczywiście tam się uśmiechają, zostają i idziemy dalej. Ja sobie zdaję sprawę, bo naprawdę, wiesz, no, miałem szkolenie, gdzie, wiesz, miałem impro szkolenie i, wiesz, i miesiąc później się okazało, że była restrukturyzacja tak zwana i właściciel francuski, bo to było zarządzane na poziomie polskim. Wszystko super było, ale połowę do wywalenia. I połowa z tych ludzi, którzy, wiesz, mieli te ideały, wiesz, impro wspólnie i tak dalej, nagle dostali wypowiedzenie, bo tak, takie są realia biznesu, korporacji, wiesz, ja też nie chcę demonizować tego wszystkiego, bo też nie zazdroszczę ludziom, którzy są decydentami, którzy są szefami, to są trudne sytuacje, mogę to też porównać do ludzi, którzy są, już jestem w tym wieku, że moi koledzy, koleżanki, niektórzy są dyrektorami, dyrektorkami instytucji kultury, jak sobie z nimi rozmawiam, to sobie zdaję sprawę, jakie to jest trudne, że masz dwie wykluczające się rzeczy. Cokolwiek podejmiesz, jakąkolwiek decyzję, ona będzie po prostu krzywdząca dla kogoś. Znaczy będzie gdzieś jakieś cierpienie. A ty jesteś szefem czy szefową i musisz podjąć taką decyzję. Także ja też nie jestem naiwny, że teraz ja tutaj, wiesz, ja sobie jestem wolnym strzelcem, elektronem i ja was wszystkich tutaj będę oświecał i jak tego nie zrobicie, to jesteście tacy i siacy. Nie, ale wydaje mi się, i to mnie kręci w ogóle w tym styku i spotykaniu się w tych wszystkich szkoleniach, że jeżeli pokażę tę przestrzeń, która jest absolutnie na każdym poziomie do kultywowania, do praktykowania, ja mam ogromną radość, kiedy ludzie, którzy zupełnie sobie mówią, że oni nie są artystami. A ja, kurczę, mówię, daj czas, ja nie będę ściemniał, nie? Po prostu zobacz, jeżeli odpuścisz, jeżeli zaczniesz mówić od siebie, jeżeli będziesz mówił o tym, co dla ciebie jest istotne, no to zobacz. Nie? Miałem na przykład z wystąpień publicznych warsztaty. I ostatnim ćwiczeniem, oczywiście po całym dniu impro, bo dla mnie to jest w ogóle podstawa, nie? Żeby rozgrzać ludzi, żeby pootwierać ludzi, żeby oni szli po swoje, żeby ryzykowali, żeby sobie zaufali, żebyśmy stworzyli taką bezpieczną atmosferę. I ja im dałem proste ćwiczenie, dwuminutowe ćwiczenie. Powiedz o czymś, co jest dla ciebie istotne. Słuchaj, kurczę, łzy leciały tak. W sensie, wiesz, ludzie nagle otworzyli się i to nie chodzi o to, że tam był konkurs piękności na bardziej wzruszającą historię. Mhm. Nie. Jak mówisz z serca, mówisz o czymś, co jest dla ciebie ważne, to nagle po prostu, wiesz, jesteś cały... I nieważne, czy ta osoba sepleni, czy się garbi, czy jest, wiesz... Ja jestem... Mnie jest obce, dlatego ja też przez lata się broniłem przed wystąpieniami publicznymi, wiesz, to... Teraz ja pokazuję. W sensie, wiecie, Tymochowicz, już w Niesławiu trochę. Gesty tutaj... To jest ważne, żeby zadbać, żeby nie być zafaflunionym, żeby jakoś tam być ubranym, ale to nie jest najistotniejsze. No kurczę, no dla mnie istotniejsze jest to, że jeżeli wychodzisz do ludzi... To tak jak ja, aktor, nie mój tekst, wychodzę i ja powinienem, to jest mój zawód, powinienem wierzyć w to. Ja potrzebę mieć w sobie przekazania czegoś z głębi, siebie. Ja buduję to przekonanie. Jeżeli ktoś wychodzi, wystąpienie publiczne, bo go zmusili, to ja naprawdę uważam, że uczciwie, stawiając sprawę, ta osoba powinna w PDF-ie ludziom wysłać, wiesz, to wystąpienie. I to będzie dużo lepsze, bo oni to ze zrozumieniem przeczytają, nie? No i wiesz, no i wracając, już teraz ja właśnie mówię, mnie trzeba tutaj trochę ściągać sznureczkiem, bo trochę odlatuję. Wracając do zasad. Wiesz, mamy tak, mamy autohigienę, czyli co pięknego, nazwijmy to, mamy akceptację, mamy zasadę tak i kolejną zasadą, którą robię, to jest ukochanie, i to też jest duży temat. Ukochanie błędów i porażek. Ukochanie błędów i porażek. Od razu przejdę do tego, co jest w tym świecie utopii, do czego dążymy, na co chciałbym zwrócić uwagę na każdym szkoleniu. To znaczy, w momencie, kiedy, nie wiem, następuje potknięcie, to jest we mnie ogromna radość. Jest, po prostu podnoszę ręce do góry i cieszę się, mówię, super, że nie wyszło. Super, że mi się potknęło. Super, że to się rozleciało, nie? Co tutaj mogę z tego skonstruować? No i wiesz, i to jest coś, co brzmi trochę absurdalnie, jeżeli ktoś to słyszy po raz pierwszy, albo w takiej formie, no bo, nie wiem, no wiesz, uczymy się na błędach, to jest naprawdę pusty frazes, nie? Jeżeli nic więcej za tym nie stoi. No jest szereg ćwiczeń, które rozmiękczają, też mamy w odruchu takie coś, na prostych ćwiczeniach są zasady, które są totalnie pojechane, w sensie tu i teraz się ludzie dowiadują, że muszą zupełnie wbrew swoim schematom i przyzwyczajeniom się zachowywać. Także jest mnóstwo pomyłek i przy każdej pomyłce ręce do góry, niech krzyczą hura, w sobie radość, cała reszta klaszcze brawo. I ja dokładam do tego jeszcze, i to jest bardzo ważne, że oni w tym momencie, kiedy ta osoba, jakaś osoba popełni błąd w danym grze, ćwiczeniu, proszę, żeby przypomniała sobie jakiś swój osobisty sukces. Taki aktywny, nie? Tak jak te piękne rzeczy, nie? Taki, że jak sobie pomyślę, to się uśmiecham, mówię, kurde, zapracowałem, udało się, to był sukces, nie? I uśmiecham się. I że w momencie, kiedy coś się nie uda w tej grze, no to sobie to przypomina, podnosi ręce i krzyczy hura z tą emocją, a cała reszta przypomina sobie inną sytuację, taką zbiorową, typu sport, koncert, na którym byli i nie wiem, koncert, czyli pierwsze takty tego właśnie przeboju. Ja jestem w dużym tłumie i wszyscy dostajemy szał, bo to jest ta piosenka. Pozytywna energia na zewnątrz, czy wydarzenie sportowe. Nie wiem, mój zespół wygrał seta, strzelił gola, wygrał i tak dalej, i tak dalej. Nie? I też jestem jakby zbiorowo na zewnątrz i z tą emocją, też aktywną, klaszczę, mówię, brawo, gratuluję, nie? I w ten sposób emocjonalnie odwracamy to, co jest bardzo mocno w nas wpisane. Czyli nawet jeżeli to jest zabawa, i to jest cudowne, jak ludzie reagują, nie? Że jest zabawa. Już to jest taki etap, gdzie już się śmialiśmy bardzo dużo, już tam ileś tam, to jest powiedzmy, nie wiem, 1/3 warsztatów takich standardowych, a mimo to ludzie mają takie, miałem się cieszyć, nie? Jest to przejście, nie? W odruchu mamy taki rodzaj trochę samobiczowania, bo nie wyszło, nie? I to jest odczarowanie tego, nie? Czyli błędy są super, nie? Błędy są zaproszeniem do świata, o którym nawet go nie miałem w zasięgu wzroku. To nie jest z mojej mapy doświadczeń. I dobry improwizator, kiedy następuje potknięcie, mówi, o, to jest zaproszenie do świata, którego nie znam. Ja się chcę zatrzymać, sprawdzić, czy przypadkiem tam nie ma jakichś skarbów. I tu zawsze, od wielu lat, podaję przykład mojej środkowej córki, jak się uczyła chodzić, ona się już nauczyła w miarę stabilnie chodzić, od tego momentu już jakby no spoko, chodzi, ale zaczęła się znów potykać i nie wstawać. I trochę się zmartwiliśmy, patrzymy, co się dzieje. A ona odkryła w tym momencie, że ona za każdym razem przewraca się w innym miejscu. Za każdym razem to jest inne podłoże. I ona, już skracając historię, w momencie przewrócenia włączała tryb naukowca i badacza. A to ziemia, a to gałązka, a to robaczek, a to coś tam, a to coś, a tu zimne, a tu marmur, a tu
ciekawość
zimne, a tu drewno. Tak. I ona to totalnie wykorzystywała. Tak zwane to dosłowne potknięcie wykorzystywała jako eksplorację, nie? To jest wszystko teoria. Słuchaj, to wszystko trzeba przeżyć, nie? Ja też mam mnóstwo tych doświadczeń, mnóstwo mam przed oczami tych ludzi, którzy się bili, a później już odpuszczali trochę bardziej, czuli ulgę, że mogą sobie pozwolić w zabawie na popełnienie błędu, a później mogą nawet się z tego cieszyć. To jest też coś, co trzeba trenować, nie? Jeżeli tego nie trenujesz, raz to osiągniesz, to nie masz tego na zawsze, nie? To też jest kondycja, to jest dokładnie, to jest mięsień, który jeżeli nie jest trenowany, mówię o akceptacji, mówię właśnie też o tej autohigienie, o tym pięknie i tak dalej. Jeżeli nie wyciągasz tych pięknych plusów, no to obudzisz się pewnego dnia i będziesz miał pusty akumulator. A doskonale wiesz o tym, że jak ci padnie raz akumulator, to naładować go jeszcze raz, to musisz kupić nowy, nie? No ale my mamy jeden na całe życie. Więc warto dbać, da się tam zriczardować, jakby tutaj też nie bądźmy fatalistami, nie? Akceptacja, to też jest rzecz. Zrozumiesz ją? Proste. Natomiast miej to w swoim odruchu, nie? Praca z ograniczeniami, praca z punktami odniesienia. To znaczy, znów wiesz, to brzmi jak teoria. Ja was wszystkich słuchających bardzo serdecznie zapraszam, bo to też jest tak, że ja jestem jeden i wiem, że teraz już będę miał bardzo dużo zgłoszeń. Jeżeli nie wszystkich zdążę obsłużyć was, cudownych, jest w każdym mieście większym są warsztaty Impro. Impro, zrobię teraz małą dygresję, to jest konkretna metoda teatralna, polegająca na grach i ćwiczeniach, które wykorzystują działanie zupełnie bez przygotowania. Dowiadujemy się, bierzemy inspirację, jest pewna mechanika tego danego ćwiczenia. Ja jestem po matwizie w ogóle, jeszcze nie musząc zdawałem matematykę rozszerzoną, więc ja mam bardzo analityczny i ścisły umysł.
A ja też, wyobraź sobie.
I dlatego lubię impro, bo tam są algorytmy, że na przykład, nie wiem, rozmawiamy teraz pomijając słowa na konkretne litery, nie? I to jest prosta rzecz, która powoduje to, że nagle twój umysł się skupia na tym, Jezus Maria, nie mogę używać słów na literę P, a ja chcę kontynuować swoją wypowiedź i mówię dlatego, ale już trochę inaczej mówię, gdyż mam w głowie takie ograniczenie, a nie inne. I mój mózg mówi, rany boskie, to jest nagrywane, ludzie tego słuchają, co to będzie, głucho wszędzie. No i te gry impro, one mają te konkretne algorytmy, są bardzo proste, tylko właśnie przeciw temu, co mamy na co dzień, przeciw naszym kliszom i przyzwyczajeniom, czy łamią te nasze przyzwyczajenia i po prostu działamy wobec tego, nie? Działamy wobec tego. Mamy krótsze formaty, mamy dłuższe formaty, mamy grupy improwizacyjne, które się specjalizują już w ogóle w teatrze, już w spektaklach improwizowanych, ale jest mnóstwo warsztatów takich i jedna moja tylko uwaga, bo to jest coś, co jak sobie ktoś wygoogla impro, ten format został przez świat show biznesu bardzo mocno wchłonięty i poszedł w kierunku komedii. I bardzo często jest to pokazywane w kontekście komedii. U nas od lat już kabarety z tego korzystają, z różnych takich gier. I ja za każdym razem podkreślam, że tam śmiech, zabawa, humor tak pojawia się bardzo często, że to w tych oparach funkcjonujemy właściwie zawsze i to jest bardzo potrzebne. Natomiast to nie jest sensem i celem. Nie, ta metoda, podobnie, bo ja z niej czerpię, ale ja też przetwarzam, w sensie, że jeszcze dokładam z moich doświadczeń aktorskich z innych technik, nie? To jest jakby dosyć szerokie pole tych narzędzi artystycznych. Jednym z nich jest właśnie impro, ale dlatego dałem też ten epitet skuteczna improwizacja, nie? Że to też jest poszerzone o inne rzeczy. Podkładam to pod szyld tymi narzędziami artystycznymi, właśnie wystąpienia publiczne, nie wiem, relacja z klientem, budowanie autorytetu, co jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to jest niezależne od nas, ale też miałem takie zdarzenie, że z mianowanymi dyrektorami dużego banku miałem takie całodzienne warsztaty, szaleńcze. Tych zamówień, czy tych potrzeb, które te narzędzia artystyczne już udało mi się obsłużyć, było sporo. To jest taka plastelina, która bardzo pięknie się dołącza do różnych zapotrzebowań. I wrócę, dlaczego impro, jeżeli będą Państwo szukać takich warsztatów, to są super rzeczy, bo one są właśnie takim treningiem konkretnym i można tam budować to doświadczenie właśnie tej akceptacji, tak i ukochania siebie i też współpracy. Natomiast i tu też te dobre szkoły mówią, nie bądź śmieszny na siłę, nie zakładaj, że to będzie śmieszne. Humor i komedia zupełnie jest poza, powinno być poza twoim zainteresowaniem. Te mechanizmy są dla mnie po prostu bardzo, bardzo po prostu ludzkie.
Powiedz jeszcze na koniec, bo tak patrzę na zegarek też, bardzo przyjemnie się ciebie słucha. Co to daje w ogóle? Co ci ludzie mówią? Bo rozumiem, że tam po tych warsztatach macie też jakieś takie rozmowy i ten świat biznesu ci jakoś opowiada też, co można z tym zrobić, jak to przekładają na swoją taką codzienność, na przykład, nie wiem, jak są liderzy, menadżerowie, to też, czy jest jakieś przełożenie?
Tak.
Powiedziałeś, z tego co wyłapałem, no to wystąpienia publiczne, to na pewno może być bardzo...
Tak. Wiesz, no, ja też wywodzę się z tego, wiesz, z tego aktorskiego... To jest mój background, nie? Absolutnie z tego wychodzę. Absolutnie namawiam was do czytania literatury klasycznej. Też pozwalam sobie czasem na warsztatach właśnie na wrzucenie, nie wiem, a to monologu Hamleta, tego najsłynniejszego, i przeprowadzenie analizy nauki, bo to jest dosyć szybka nauka, jak czytać formalne wiersze i klasyczne wiersze. Co tłumacz w tym wypadku, ale też i Szekspir pośrednio, bo Szekspir też pisał wierszem oczywiście klasycznym. I jak sama forma może też nieść treść i wskazuje tropy, na których i Szekspirowi, tłumaczowi zależało. Więc wiesz co, no to jest jakiś taki rodzaj uwolnienia. To, co mnie na przykład totalnie napędza. Ja zupełnie odwrotnie jestem naładowany po takich warsztatach bardzo często. To znaczy, ja mogę być nawet zmęczony na początku, ale sobie pozwalam na to zmęczenie. Na dobrym koncercie podejrzewam, że tak jest też, nie? Że przychodzisz zmęczony, ale ponieważ podłączasz się do tego organizmu i totalnie odsuwasz to swoje ego w sobie tylko znany sposób na bok, wtedy się do tego krwioobiegu ogólnego podłączasz i wspólnie jesteście w stanie naprawdę napędzić się i finał jest taki, że kurczę, ja na haju wychodzę, nie?
No tak, i ten haj trzeba jakoś później zmniejszyć. To też zacząłem rozumieć wielu muzyków, którzy później korzystają z różnych środków, żeby właśnie poziom haju obniżyć.
No tak, ale to też jest doświadczenie. Wiesz co, w świecie teatru aktorskim już dawno zrozumieli ci też najwięksi gracze, widoczni, celebryci i tak dalej, że oczywiście pewnie różnie bywa, już mówimy wprost, z uzależnieniami. Natomiast to się po prostu nie opłaca na dłuższą metę, nie? No bo ty rośniesz w momencie, kiedy jesteś w formie, nie? Nie każdy jest Mickiem Jaggerem, który miał po prostu, wiesz, 40 lat eksperymentowania, a później nagle już po prostu ma siłownię, soczki, wiesz, witaminki i jogging, nie? Jaggerowski. Tak by, to są wyjątki, także tutaj ja bym nie liczył na to, że my mamy taki kredyt do wykorzystania. Słuchaj, to jest całe spektrum, wiesz co, doświadczeń, które mają ludzie, o których mówią. W większości, wiesz, znaczy to jest coś takiego, że oni na swój sposób definiują te zasady, które ja wprowadzam, tak? To znaczy, że oni już zaczynają rozumieć, czym jest pojęcie akceptacji, nie? Że oni już, to jest wypełnione tym doświadczeniem, które im dostarczyłem, czy sobie dostarczyliśmy. Że mówią, okej, dobra, nie wiem, konkretnym na przykład takim wydarzeniem była tam czwartki, rozumiesz, owocowe, no to tam środy improwizacyjne, nie? To znaczy, że zespół pozwalał sobie na to, że przez pół godziny robił jedną grę. Prostu, bez kontekstu. Nie? Wydaje mi się też, że to co zostawiam uczestnikom, to jest też taki rodzaj wiary w swoją zdolność do kreacji nowych sytuacji, niezależnie od tego, jak bardzo opresyjnie oni są ustawieni w danej firmie, w danym miejscu pracy. Nie? Moja koleżanka kiedyś powiedziała, że no nie ma tak opresyjnej sytuacji, żeby nie znaleźć dla siebie, nie wiem, 5 minut czasu, żeby sobie zrobić dobrze w ciągu dnia, żeby zadbać o siebie. Że są struktury, ale często się tak zdarza, że to my dopisujemy sobie do regulaminu rzeczy, które nas blokują. Bo nagle się okazuje, że to w ogóle nie jest, a ktoś temu hołduje. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. W sensie takim, że mamy jakieś zasady, a ludzie boją się cokolwiek zrobić, bo oni nie wiedzą, czy mogą. Jeżeli to nie jest ujęte w zasadach, jeżeli to nie jest ujęte w regulaminie, to można. I na tych warsztatach też taki rodzaj odwagi, taki rodzaj pozytywnej bezczelności, którą każdy z nas aktorów, aktorek musi mieć, żeby wejść na scenę. No wiesz, no trzeba być bezczelnym, żeby wyjść na scenę i mówić, kurde, patrz na mnie. Ja teraz będę grał dla ciebie, nie? Więc jakby pomijając wszystko, to jest też taki rodzaj energetyczności, który zostaje z tymi ludźmi. Oni widzą, że mają w sobie ten potencjał kreatywności. Mogą wpływać realnie na sytuację, nie? Może to brzmi dziwnie, ale po jednym z moich warsztatów był taki kompleks leadershipowy dla jakiegoś tam wyższego managementu. Dwie osoby z 10-osobowego zespołu odeszły. Bo żeśmy rozmawiali o tym, nie? Czym dla nich jest ta praca, co oni chcą i tak dalej. I powiem ci, to był też fajny przykład klienta, czyli tego zamawiającego tam, to nie HR, tylko właśnie tam jakiś dyrektor, czy dyrektorka nawet. I powiedział, i super. I to nie robiła, wiesz, żeby dorabiać minę, tylko powiedziała, fajnie, bo nam, mówiąc biznesowo, nie opłacałoby się inwestować pieniędzy w ludzi, którzy nie są przekonani, a to, że oni odkryli rzeczywiście, że to nie jest dla nich, to jest szansa też dla innych, którzy wejdą i będą bardziej przekonani. To był taki błysk na antypodach tego, tej restrukturyzacji, o której wcześniej powiedziałem, że oni byli zwolnieni, to jest na antypodach też mam takie doświadczenie, nie? Że świadomy klient, to jest super, to się coraz częściej zdarza, nie często, ale coraz częściej, że jak rozmawiamy, na przykład czy ja rozmawiam z klientem o tym, no bo wiesz, kiedyś to aktor to robił kabaret i oprócz, nie wiem, picia alkoholu i zabawy, DJ-ki i różnych paintballów, no to się pojawił tak zwany, to przyjedzie aktor i zrobi coś śmiesznego, nie? Czyli facetów zabawy przebierze, ten to opowiada do wcipy i tyle. Tak też miałem z kilka takich zdarzeń, to było straszne, nie? To teraz już jestem w stanie pokazać w ofercie albo w rozmowie, ja uwielbiam rozmowy, że tam piszę i uwielbiam ten moment, kiedy się klient pyta, no to co ja z tego będę miał, co my możemy z tego wyciągnąć. I się okazuje, że my możemy przyjrzeć się wielu sytuacjom, do których ja nie jestem kompetentny, jeżeli chodzi o rozwiązanie, ale ja jestem od tego, żeby stworzyć przestrzeń, żeby pobudzić potencjał zespołu, żeby z tym szefem zamawiającym albo szefową tak porozmawiać, żeby ona też oczywiście, ta osoba była na takim szkoleniu i żeby zrobić im po prostu taki, ten zbudować, że oni mają teraz narzędzie, żeby zbudują ten namiot i rozwiążą swoje problemy. Nie, ja się przyglądam, nie, ja nie muszę merytorycznie wiedzieć. Także trochę dookoła ci opowiedziałem, no bo wiesz, no bo takie konkretne
nie, ale
narzędzie...
Nie, że to się pojawiło, ja sobie też tak poukładałem to trochę w głowie, jakbym miał wymienić te korzyści, to jedna taka rzecz, chyba jedna z ważniejszych, o której powiedziałeś, a dużo firm się z tym w jakiś sposób mierzy, to jest to, co wiąże się z odwagą, nie, zbudowaniem takiej otwartej przestrzeni do tego, żeby ludzie, no, mogli wyrażać siebie, swoje pomysły, ale nie tylko jakby to, co im się podoba, ale też na przykład jak im się coś nie podoba w firmie, żeby wyszli na scenę, tak jak powiedziałeś, i mieli odwagę, żeby powiedzieć, że ten projekt jest słaby, nie? Albo że ja nie mam siły, żeby to robić, albo nie mam kompetencji, żeby to robić. To się przekłada na zaufanie też. Druga rzecz, którą bym wymienił, to też o tym dużo mówiłeś, to jest jakby relacje, nie? To fajnie, myślę, że fajnie się przekłada też na pracę nad relacjami. To ta metoda tak i na słuchanie, no bo trzeba słuchać drugiej strony, żeby jakoś dalej pociągnąć ten wniosek. Kreatywność już też powiedziałeś, to jest też kolejna rzecz, która się z tym wiąże. I też miałem takie pytanie, ale chyba sobie odpowiedziałem, albo ty odpowiedziałeś gdzieś tam między wierszami, że jakby nie są ważne nasze predyspozycje chyba do tego, żeby uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, nie? Czyli na przykład jak ktoś ma niską pewność siebie i wchodzi w taki projekt związany z improwizacją, no to może tę pewność siebie podciągnąć, nie? Jakby to może być też efekt tej pracy, nie?
Wiesz co, bo to jest kompleksowe, nie? To jest, w pewnym momencie powiedziałem, że to też jest dla mnie praca ze sobą, nie? Jak ja na przykład jestem na planie zdjęciowym i słyszę słowo akcja, to ja wiem, że ja muszę ogarnąć, dosyć szybka praca, rzadko się zdarza, że mamy długi proces przygotowawczy do zdjęć, nie? W serialu na przykład. Ja przyjeżdżam, po prostu muszę wykonać pewne rzeczy, muszę to zrobić autentycznie, nie? Więc to jest taka też dyskusja ze sobą, nie? W sensie, żeby siebie ukochać, żeby sobie zaufać. Jeżeli w tych ćwiczeniach, w tej, nazwijmy to, siłowni kreatywnej, twórczej, artystycznej, improwizacyjnej, będziemy dosyć często, to i to poczucie własnej sprawczości będzie rosło. Nie? A to dotyka wielu sfer naszego życia, nie? W tej sferze zawodowej, wiesz, no, jeżeli podniesiesz rękę i będziesz się chciał z czymś nie zgodzić, oczywiście ja uważam, że też trzeba mieć coś do zaproponowania, nie? To nie chodzi o defetyzm i taką czystą negację.
Tak, bo można negować wszystko tak tak ale mieć wtedy postawę, nie?
Tak, wiesz, dyplomatycznie można wszystko ścinać, nie? Uważam, że w tym jest duża rola liderów, prowadzących, wiesz, to teraz też jest takie ciekawe, że to tak strasznie taka jest fluktuacja, jeżeli chodzi o to, kim właściwie są ci ludzie, wiesz, te odwrócone piramidy, wiesz, te karmazyny, no to wszystko, wiesz, jest takie, a to się totalnie ma nijak do naszej rzeczywistości, pewnie wiesz o tym doskonale, rozmawiasz z ludźmi, nie? To wszystko pięknie brzmi w teorii i pięknie to gdzieś w Skandynawii się dzieje, natomiast u nas cały czas ten grunt nie jest do tego jeszcze przygotowany. Myślę sobie, że wiesz, że wyciągnięcie na przykład, wiesz, jakiejś grupy ludzi. Ja zawsze mówię, dajcie mi do grupy najbardziej skonfliktowane osoby. Proszę was o to. I wiesz, ja się czuję już na tyle bezpiecznie ze sobą i z tym już po warsztatach czy szkoleniu z pijanymi windykatorami, to już nic mnie nie zaskoczy. W sensie, już, ja już dotknąłem dna inferna, rozumiesz? już, znaczy nie będę mówił, bo oczywiście już teraz coś mnie będzie tam za rogiem czekało ciekawszego, ale wiesz, ale... Miałem różne przypadki i też się nauczyłem tej asertywności. Właściwie jest jedyna sytuacja, kiedy ja dziękuję osobie, to jest stan nietrzeźwości. Ale tak, słuchaj, miałem takich sceptyków i to jest tak cudowne. Oni tak fajnie pobudzają i też powodują, wiesz, napięcia takie, można by było powiedzieć, jest konflikt, nie? Ale mówię, kurczę, właśnie fajnie. Jest osoba sceptyczna i ja nie mówię o tym, że wiesz, że ona teraz będzie, wiesz, w skowronkach wyskoczy ze skrzydełkami z takich warsztatów. Wcale nie, ale... odpuści te hamulce. Ile razy się zdarzało właśnie, że ta osoba odpuszcza? Ona po prostu była. Bo naprawdę masz takie różne osobowości, już balicho te cztery główne kategorie, które są różnie nazywane od zwierząt po kolory i kształty. I super. I to tam psychologia się tym zajmuje. Ja wiem, że są różni ludzie. I wiem, że każdy ma prawo absolutnie być sceptyczny do tego, co ja proponuję. Natomiast no już sobie na tyle przerobiłem różnych rzeczy, że informatycy, cudowna grupa, nie? Oni muszą też mieć wszystko skalkulowane. Wchodzą w to, bo właśnie algorytmy, bo z różnych stron można to wytłumaczyć, nie? I też to, że ludzie też nawzajem widzą, jak powoli otwierają się te przestrzenie skierowane właśnie w stronę kreatywności, nie? Dużo, wiesz co, no, tych takich prezentów, wiesz co, no, ja dostałem najpiękniejsze laurki. Uczę się też tego, żeby się chwalić. To też zupełnie trochę nie jest takie nasze, albo łatwe. Przynajmniej moje. Nie jest to łatwe, uczę się tego, więc się pochwalę. Właśnie tą szkołą, tym liceum. My mieliśmy eksperymentalny taki kurs, który się zakończył między 2012 rokiem a 2019 rokiem. 7 lat mieliśmy ileś tych 3-letnich klas, tak zwanych artystycznych, pod swoją opieką. Raz w tygodniu się widzieliśmy tam na 2 godziny. Stworzyliśmy konkretny program, pierwsze tam właśnie improwizacja, działanie w mieście, jakieś takie, wiesz, działania happeningowe, drugi rok dramaturgia, pisanie, jakieś tam właśnie wiersze, czytanie i tak dalej, a trzecie tworzenie, wystawianie, reżyserowanie. My tylko towarzyszyliśmy. Młodzież sama to, czy młodzi dorośli sami to robili, nie? I te pierwsze roczniki, które kończyły tam odpowiednio 2015, 16, 17. Po iluś latach, jak ich spotykałem, te osoby, no oczywiście podchodziły do mnie te osoby, które mnie jakoś pewnie kupiły, pewnie te, które nie kupiły, to uciekały z daleka, po prostu o nich nie wiem, no ale zdarzały się te osoby, nie no, już tak serio, podchodzili do mnie i ja czasami sami, a czasami ja z nimi rozmawiałem właśnie tam, dobra, jak z perspektywy czasu, 2 osoby właściwie z tej całej grupy, to naprawdę to będzie kilkaset osób pewnie, które przeszły przez nasze ręce, poszły stricte do szkół teatralnych. Naszym, z Anią, tą właśnie Orchowską, o której mówiłem, naszym celem absolutnie było nie budowanie kolejnych aktorów i ludzi. Jak chcą, to sobie to zrobią. Natomiast my chcieliśmy używać narzędzi artystycznych po to, żeby robić właśnie te szkolenie tak zwane miękkie, coaching, ale używać sztuki do tego. I wyobraź sobie, że oni poszli na SGH, na adwokaturę, wiesz, na prawo i tak dalej, i tak dalej. I oni tak cudownie opisywali to, jak im się to przydaje. Nie? Jak oni to wspominają, że oni się poczuli wtedy, że podczas tych naszych zajęć po raz pierwszy wtedy w tym systemie edukacyjnym, bo to też, wiesz, masz pewnie mnóstwo tych podcastów na temat tego, jaki jest system edukacyjny, co by się chciało, a co jest, to oni się wtedy poczuli po raz pierwsi zobaczeni, po raz pierwszy ktoś im powiedział, możecie wszystko.
I no, my jesteśmy po to, żeby jak to jest ważne, żeby tą edukację budować też na takich fundamentach, nie wcześniej.
Także wiesz, także to było wpisane, rozumiesz, to było wpisane w ich grafik lekcji, nie? My byliśmy elementem edukacji wtedy, nie? I to powiem ci, że jeżeli pytasz o spełnienie, to ostatni rocznik, który wypuszczaliśmy, za zadanie, oni sobie mówią, dobra, wybierzcie sobie sztukę, którą chcecie się zająć, będziemy ją przetwarzać. Wybrali sobie tango mrożka, bo chcieli 2 pieczenie, w sensie, bo tam matura i tak dalej. Mówię, dobra, tango mrożka, okej. No dobra, to sobie przeczytamy, porozmawialiśmy sobie, zrobiliśmy analizę. Ja mówię, dobra, ale nie będziemy tego robić normalnie. No ja mogę wam towarzyszyć, sobie tam reżyserujcie, ale ja będę wybijał was z tych waszych kolei wyobrażeniowych. Dobra, to sobie wybierzcie postać, nie umówiajcie się, do których postaci jest wam blisko, oni sobie wybrali, tak akurat się obsadzili, że właściwie obsadzili większość postaci, nawet się nie dublowały te postacie. No dobra, i teraz rysy psychologiczne tych postaci z Tanga Mrożka zrobiliśmy. One są w jakiś sposób wam bliskie poprzez, nie wiem, że są zupełnie na antypodach albo są wam bliskie. W międzyczasie mieli też kurs pisania kreatywnego, im zrobiliśmy, oni pisali monologi i generalnie podłączyli, ja też namawiałem ich za nią do tego, żeby oni podłączyli to, co im na wątrobie na sercu leży. Mówię, to jest ten moment, jeżeli to ma mieć sens, to jak już wyjdziecie na tę scenę i tutaj będzie pełna sala, to jest ten moment, kiedy możecie ludziom powiedzieć, co wy myślicie o tym świecie, czego wy byście chcieli, nie? I oni to wzięli w swoje ręce i każdy z nich napisał taki kurde zajebisty monolog, taki stand-up, że ja po prostu zbierałem szczękę z podłogi. Oni to tak zrobili. Tam pomiędzy były jakieś takie sytuacje zbiorowe, ale to masz, bo na 8 osób każda z nich miała długie wystąpienie, które było totalnie z nich. I oni nie musieli się zastanawiać, jak to pisać, bo oni to z sobą pisali. I to w związku z tym było fascynujące, bo oni siebie przekazali swoje myślenie bez w ogóle żadnych hamulców. Powiedzieli dyrektorce, co myślą o sytuacji, która tam wtedy była. Oczywiście używając narzędzi prawda, kreatywnych i sztuki, tak? A sobie wszyscy to kupili. No słuchaj, byłem tak wzruszony, to było totalne spełnienie.
Powiedz jeszcze, gdzie cię można znaleźć? Jakby nasz jakiś słuchacz albo słuchaczka chcieli cię ściągnąć do zespołu. Gdzie mają pisać?
Wiesz co, no to ty mnie znalazłeś, tam zaglądam raz na jakiś czas, rzadko.
Bo pisujesz bardzo, bardzo grzecznie, więc co chwila jest jakaś racja.
Bardzo, bo jest, słuchaj, tak mnie wychowali, też muszę z tego trochę wyzwolić, bo tak grzeczność, wiesz, być grzeczny, tak, że niegrzeczny. Moje córki są niegrzeczne, ja tak bym bardzo chciał, żeby one zostały oczywiście.
Ale jesteś osobą w kontakcie, to jest ważne.
Jestem osobą w kontakcie, także na LinkedInie jestem, strona jakubsnochowski.pl jest w budowie i mam nadzieję, że niedługo ruszy. Jestem na Facebooku też, też można mnie tam znaleźć, ja też zaglądam. Na Instagramie Ginger do have souls, tak się nazywam. Cała historia, to jest propos, to jest właśnie teraz sztuka, którą piszę, to jest na temat rudości i o tym, że ludzie nie mają duszy, przecież to wiadomo, i są pomiotem szatana. No nic bardziej ciekawego, nie? Prawda? Także możecie mnie jako pomiot szatana zapraszać. Na LinkedInie są w ogóle wszystkie, tam jest też jakub.snoch@gmail.com. Znajdziecie mnie, jak chcecie, to mnie znajdziecie.
Super. Bardzo dziękuję za dzisiaj. To była super rozmowa.
Ja też dziękuję. Bardzo się cieszę, że zostałem przez ciebie zaproszony.
Na koniec tradycyjnie chcę na chwilę się zatrzymać i podziękować wszystkim niezastąpionym patronkom i patronom podcastu Menadżer Plus. Ja wiem, że ja to mówię za każdym razem, ale wasze wsparcie naprawdę jest kluczowe i bez was nie byłoby Menadżera Plus. Bez waszej hojności i zaangażowania nie robiłbym tego, co robię. Dlatego dziękuję wam za każdą złotówkę, którą wpłacacie, za każdy komentarz, za każde słowa wsparcia, które od was otrzymuję. Dajecie mi naprawdę dużo energii i motywacji do tworzenia coraz lepszych treści. Wiem, że jakby się powtarzam za każdym razem, tak jak mówiłem wcześniej, ale naprawdę z całego serca wam ogromnie dziękuję. Dziękuję też mecenasowi podcastu Menadżer Plus w firmie iSolution, która wspiera podcast od momentu, kiedy Menadżer Plus pojawił się na Patronite, a więc w zasadzie od początku. Jeszcze raz przypominam na koniec o webinarze 16 kwietnia, godzina 19. Wspólnie z Olą Chrapko poprowadzimy webinar o tym, jak być liderką, liderem online. Bardzo serdecznie cię na to spotkanie zapraszam. Wszystkie szczegóły, link do tego wydarzenia, gdzie możesz się zapisać, znajdziesz w opisie do dzisiejszego odcinka. To już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.